Dobry dzień dobry. Słychać mnie, widać?
Tak, widać cię i słychać cię, już się zapinam. A ty w której części świata jesteś, kolego?
Jestem w Warszawie. Jestem w Warszawie.
Urlop się udał?
Urlop się udał, tak. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Polecam. Polecam te regiony. Zielonego przylądka.
Tylko teraz uważaj, żeby nie złapać jakiegoś przeziębienia.
Tak, tak, tak. No właśnie jeszcze tak u nas było, że wracaliśmy w nocy, znaczy wyleciliśmy tam, nie wiem, przed pierwszą, przyleciliśmy o 5 rano i praktycznie z dwójką małych dzieci, więc prawie bez snu, żeby było ciekawie. Najgorsze te przeloty, 7 godzin ponad.
No tak.
Więc wiesz. No.
Dobrze mi słychać, Bogusz?
Tak, słuchajcie dobrze. Słuchajcie dobrze. Teraz mamy chwilkę.
Rozbiegówkę.
Rozbiegówki. Okej. Jeszcze napiszę na grupie, żeby ludzie wbijali. A ty, w której części świata jesteś? Też w Warszawie?
Tak, w domu. Chociaż jeśli dobrze wszystko pójdzie, to zaczynam urlop 5 lutego, więc też niedługo już, za niedługo. No, każdemu się przydaje.
Urlop, dobra sprawa. A tym razem...
To dzieciaki dobrze zniosły podróż, ten cały pobyt, zmiany strefy i tak dalej?
Tak, tak. Nie, 2 godziny różnicy, więc w sumie aż takiej dużej różnicy nie było. Na pewno lepiej czuł niż tu.
Żadnych wirusów nie przywiozłeś, bo nie. Kierunek Chiny to nie ten kierunek.
Tak. Tak. Słusznie. Po wirusa nie przywiozłem, czy jak się tam nazywa.
No to jest poważny temat teraz, więc kurczę, naprawdę należy się obawiać różnych sytuacji, bo przecież nie jesteśmy w stanie w dzisiejszym świecie zatrzymać takiego wirusa w jakiejś strefie, czy w pomieszczeniach, czy w regionie, no nie ma opcji chyba.
No to jest, powiem ci, dosyć duży problem. Jeden z potencjalnych jakby możliwych końców świata, czyli superbakteria tak zwana.
No i mówi się zresztą powszechnie o tym, że ten wirus był przygotowywany czy kreowany właśnie w laboratoriach chińskich pod potrzeby jakiejś kiedyś wojny chemicznej czy biologicznej czy właśnie takiego konfliktu pomiędzy cywilizacjami, także coś im się tam po prostu wymsknęło.
To niedobrze. To brzmi niedobrze. Jeszcze napiszę szybko teraz tutaj na grupie. Teraz u was też intensywny czas w związku z tymi inwestycjami chyba.
Oj tak, trzymaj mnie. Po prostu byłem przekonany, że będzie dużo bazu i dużo fajnych rzeczy się będzie teraz działo wokół Audendi, ale chyba nie doszacowałem. Teraz się okazuje, że mamy zespoły, które są 3 razy mniej liczne, niż byśmy potrzebowali, niż byśmy chcieli. Nie?
Wow.
Faktycznie udało się zrobić dużo pozytywnego szumu wokół tego wydarzenia i to się teraz spotkało z aprobatą wielu różnych nieznanych nam nawet prospektów czy lidów i każdy jest zainteresowany, każdy chce na wczoraj, wiesz, to jest dobry moment, faktycznie. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, żeby taki efekt trampoliny, taki efekt kuli śnieżnej uzyskać i chyba właśnie przyszedł, a kiedy przyszedł, to wydawało nam się, że będziemy na niego gotowi, ale nie, jest po prostu od rana do wieczora mnóstwo roboty, to cieszy bardzo, ale powoduje też taki dyskomfort, że wiesz, chcesz za wszystkim zdążyć i każde zapytanie co najmniej dobrze obsłużyć i to rodzi swoje kłopoty po drodze.
No to ładnie.
Ale ty też bardzo dobrze zamknąłeś rok, czytałem podsumowanie, bardzo mi się podobało. Żywe, nowe, pełne liczby, to jest profesjonalne. W ogóle jak tak się przyjrzałem teraz więcej temu, co się dzieje w ramach Akademii, no to naprawdę jestem pod wrażeniem, także tak trzymać. Zresztą kibicowałem i mówiłem o tym już wcześniej, że to jest fajna robota, więc tylko potwierdza się, myślę. A absolwenci wierzę, że będą mówić, że są zadowoleni. No.
Tak, tak. Brakuje jeszcze takiego jakiegoś success story, no, ale kurczę, to jest jednak czas, nie? Wystartowaliśmy w marcu, pod koniec marca 2019 to w ogóle ruszył projekt, pierwsza edycja, więc to nawet nie minął rok jeszcze.
No, to za wcześnie, też za zbyt wysoko tej poprzeczki sobie nie stawiajcie, bo one te sytuacje się na pewno pojawią w przyszłości, ale to trzeba trochę
czasu, nie? Wiesz co, mam wrażenie, że cię przycina trochę, Tomek.
Ja tutaj sobie zwiększyłem maksymalnie wszystkie parametry. Bo widzę Patryka, Alana, czy też słyszeliście mnie w przerywany sposób? Możecie coś podpowiedzieć tutaj?
Przerywało, cześć wszystkim.
Cześć.
Cześć. Jeszcze zmienię słuchawki, słuchajcie, chociaż nie myślę, żeby to był problem.
Ty tu nie możesz się rozłączyć, połączyć. Może tak, też
tak,
zawsze...
Spróbuję raz jeszcze, to prawda.
Jak tam, Patryk? Dużo tam? Komentarzy po podsumowaniu, znaczy po tym, po case study.
O, fajna dyskusja się ogólnie wyrodziła z tego, bo tam wiele ciekawych informacji było. Między innymi tam bardzo, zaraz może znajdę ten komentarz, ale było takie na przykład, że ciężko na przykład jest uderzyć do rzemieślników, typu nie wiem, fryzjerzy.
Teraz tak, trochę,
też, bo... Trochę próbuję badać teraz tą niszę budowlaną właśnie, ale to jeszcze tak, nie mam za bardzo rezultatów jeszcze, ale zobaczymy.
Słuchaj, ten podcast tam podlinkowałem.
Tak? No to fajnie, fajnie.
Tam w tym, pod tym wątkiem rzuciłem.
A, to ja właśnie go przesłuchałem wczoraj nawet, miałem chwilę czasu, to już go przesłuchałem właśnie.
Z wow. Tym Michałem Ojrzeszem.
Ale za bardzo tylko przesłuchałem, nie śledziłem tego architekta, nie zrobiłem researchu za bardzo o nich.
Teraz mam nadzieję, że jeszcze...
Bo wiesz, wszystko jest dobrze, a potem czasami tak przycina. Czy słychać na przykład, obraz się przestaje robić. No ale okej, okay, no damy radę. Bywa różnie, z łączami internetowymi.
No, bo ja jestem w domu już, mam mocne łącze, więc nie powinno być problemu, ale zobaczymy.
Ciekawe. Ja jestem akurat... Wróciłem do biura, bo nie mam teraz warunków w domu z dwójką maluchów.
Ale chyba lepiej ci się pracuje, prawda? Tak w sensie fokusu na konkretnych rzeczach poza domem, co?
Tak, tak. To znaczy, teraz to w ogóle nie mam możliwości. Znaczy, mam możliwość. W sumie akurat teraz jest taka sytuacja w ogóle, że mamy remont w mieszkaniu, a mieszkamy w innym mieszkaniu, w którym w sumie z takiego wszystko pomieszane. No ale tak, generalnie w biurze, mi się dobrze pracuje. Szczególnie, że mam bliziutko i na luzie. To była śmieszna sytuacja, bo przyjechałem. A tutaj jakby to jest taki dom, powiedzmy jednorodzinny, taki duży, kilkupiętrowy i tam właściciel chodzi, włącza alarmy, każdy ma alarm i tak dalej i powiedział, że wyłączy alarm i pomylił alarm wyłączył alarm w innym pokoju i wyć alarm, tam jakaś ekipa ochroniarska, on do niego dzwoni, więc dzwonili do niego, co się dzieje, czy mają przyjeżdżać, czy interweniować. Także tak zabawa. No, ale już jest wszystko. Wszystko jest okej. Dobra, czekamy jeszcze spokojnie, mamy jeszcze chwilkę czasu. No właśnie, tutaj jutro nagrywam pierwszy podcast na żywo, wreszcie tutaj.
O!
Właśnie tło. Tutaj jest, o tutaj, stojaki do mikrofonów, o proszę bardzo, więc wideo, także będzie można przyjechać na kanapę, na fotele.
Doskonale, to wszyscy ci podcasterzy, których losy śledzę często od pierwszych odcinków, a szczególnie Timothy Ferris czy Louis Hoist, to oni też zaczynali, wiesz, od wersji audio, ale z czasem każdy przesiadał się. Louis ma dzisiaj bardzo fajne takie też chyba domowe studio, tak mi się wydaje, a Timothy też nagrywa w wielu różnych sytuacjach. Generalnie wideo, nie? Jako ten tak dodatkowy element jednak. Zupełnie inaczej też z punktu widzenia moich doświadczeń zawodowych jako radiowca, przecież spędziłem w radio kurczę ze 12 lat, odbiera się jednak materiał rozmówcę, kiedy się przynajmniej przez jakiś czas obserwuje postać. To w jaki sposób mówi, jakie za tym idą emocje, jak ciało pracuje i tym podobne, nie? To jest taki kompletniejszy, jak dla mnie, nie? Materiał, ale to każdy ma swoje jakieś przyzwyczajenia. Dzisiaj młodzi już nie potrzebują wideo, mogą tylko i wyłącznie mieć coś na słuchawce. Ja czasem jeszcze lubię zajrzeć właśnie do materiału wideo, nie?
No, ale wiesz, no można nagrywać przez internet z wideo po prostu, w taki sposób, jak teraz rozmawiamy, nie? Jest jedna osoba, druga osoba. Czasami się nie da inaczej.
Dokładnie.
Po
no także studio, super. To nie jest tajemnica, gdzie ty masz to zlokalizowane?
Wiesz co? Zaraz za mostem Siekierkowskim.
Super.
Przy tej trasie. Tam węzeł Marsa.
Tam jest taki kościół. Nie, to jeszcze to po prawej stronie Wisły.
Tak, no po stronie Praskiej.
Praskie.
Tak. Po tamtej stronie i... znaczy, to jest takie, wiesz, no biuro / studio. Wszystko w jednym. Zrobić test. Już taki prawdziwy. Przyjeżdża gość.
Fajnie. Bardzo fajnie.
Jeszcze chwilkę. Ale to już korzystając z okazji, bo to oczywiście będzie nagranie, więc pewnie część ludzi będzie oglądało nagranie, więc korzystając z okazji, chciałem Cię zapytać, jak wyglądała to właśnie ta inwestycja. Po co to zrobiliście? Czy to było trudne, łatwe, jak proces mniej więcej przebiegał i na co chcecie wykorzystać te środki? Jakbyś mógł tak powiedzieć, mi odpowiedzieć na pytanie, nie kursantom.
Pewno. Muszę się natomiast gryźć za język, bo faktycznie jest tak, że w umowie inwestycyjnej mamy szereg zapisów, które na coś pozwalają, a na coś mniej. Okay. No, ale myślę, że ani takich zapisów nie złamię, ani się nikt nie obrazi, kiedy powiem, że to nie było łatwe.
W razie czego to ten materiał jest tylko dla studentów.
Tak, dokładnie.
Chodzi więcej.
Dokładnie. Wiele tygodni jednak zajęło nam konstruowanie tego setupu w ogóle rozmówców, czyli te trzy korporacyjne CVC, dwóch naszych inwestorów seedowych, którzy również miało swój follow-on, więc to było wyzwaniem samym sobie, żeby pogodzić interesy trzech banków, a potem jeszcze dwóch innych graczy i znaleźć wspólny mianownik. Udało nam się zgromadzić rundę w wysokości 17 milionów złotych. Te pieniądze teraz będziemy chcieli przeznaczyć głównie na rozwój produktu i robienie sprzedaży i marketingu za granicą. Mamy takie przekonanie, że teraz zwalidowaliśmy ten rynek tutaj w Polsce, że to był taki komercyjny już, ale swego rodzaju proof of concept podpisu elektronicznego, więc idziemy z Authentii w świat, idziemy w Europę tak naprawdę, bo tak jakby trochę mierząc siły na zamiary, chcemy wykonać kolejny krok i to będzie krok w kierunku krajów tutaj regionu Europy, Unii Europejskiej, bo też regulacje nam sprzyjają. Sam proces, Bogusz, nie skłamię, jak powiem, że zajął 6 miesięcy, bo bardzo wiele różnych rozmów w krótszych slotach, dłuższych, w mniejszych grupach, w podgrupach, a już naprawdę intensywnie przepracowaliśmy listopad i grudzień. 20 grudnia podpisaliśmy umowę. Co prawda teraz ją dopiero w styczniu ogłaszaliśmy, no ale to z różnych powodów też nie chcieliśmy, żeby ten komunikat się rozmył, więc czekaliśmy dobry moment na to. Zresztą fajnie było, się zaangażowały wszystkie strony i tak jak widziałeś i prezesi samych banków bardzo kibicowali tej transakcji i potem fajnie też wzięli udział w promocji tej inwestycji, więc to było takie, no, jakby od wysyłania pierwszych materiałów po podpis na dokumencie, no to tak 9 miesięcy, to takie, żeśmy żartowali, że urodziliśmy dziecko i to mniej więcej taki okres zajęło czas.
Elegancko, elegancko. Czyli generalnie środki przeznaczacie na rozwój w Europie.
Tak, tak.
Rozwój zespołu pewnie. Jakieś biura regionalne? Jakieś country managerowie?
Tak, docelowo tak. Na pewno będziemy w pierwszej kolejności rozwijać tą naszą self-serwisową wersję, software as a service, bo też stoimy na dwóch nogach i ta sprzedaż taka zautomatyzowana w Europie będzie łatwiejsza. Natomiast kiedy pojawią się tam konkretne wyzwania na tych rynkach związane z dotarciem do graczy typu enterprise, do takich większych partnerów, to faktycznie będziemy celować raczej w takich właśnie przedstawicieli lokalnych, być może partnerów. Nie mówię tego ze 100% pewnością, bo mamy coś w głowie, jakieś koncepcje, ale wiesz, rynek może je zwalidować, więc będziemy po prostu region po regionie trochę się uczyć, jak to robić, bo też nie zjedliśmy tych rozumów, to znaczy mam super wspólników, którzy pracowali wcześniej w Allegro, więc w Naspers, w ogóle grupie Naspers, która buduje biznesy za granicą i potrafią to robić, no ale w tym przypadku my będziemy każdy rynek poddawać jakiejś takiej walidacji. Zobaczymy, jaki jest response, zobaczymy, jakie są tutaj opinie dotyczące Authentii, jak wygląda konkurencja potencjalnie i będziemy niczym bardziej aktywnie na tych rynkach działać, kotwicząc ewentualnie też jakąś siedzibę również poza granicami Polski, co w kontekście rozwoju międzynarodowego może nam pomóc. Więc są takie plany, żeby rzeczywiście zbudować Authentii, oddział Authentii z siedzibą w Amsterdamie, czy w Dublinie, czy w takich miejscach, z których łatwiej będzie trochę uderzać na świat.
No to super, super. Dobra, oficjalnie zaczynamy, witamy wszystkich przybyłych, mam nadzieję, że przybędzie was jeszcze trochę więcej. Witamy tych, co oglądają również później nagranie, bo wiadomo, że nie zawsze możemy wpaść na żywo. Tomek Plata, jakby już chyba Tomka nie muszę przedstawiać, przedstawiałem go wcześniej czy w podcaście, czy na grupie, to chyba Tomka znacie. No i generalnie myślę, że Tomek chętnie odpowie na wasze pytania, więc kto ma jakieś pierwsze pytanie, myślę, że SaaS, marketing, pozyskiwanie klientów, no szereg różnych rzeczy, które dokładnie nas interesują tutaj. Także kto się odważy, słuchajcie.
Ja w ogóle dziękuję, że jesteście z nami, to jest naprawdę cenne, to jest też dla mnie super doświadczenie, dlatego że o tej porze zazwyczaj się odpoczywa, a nie pracuje czy zdobywa wiedzę, więc szacunek dla was. I ja od razu muszę zaznaczyć, nieraz to mówiłem Bogusiowi, zrobię co w mojej mocy, żeby odpowiedzieć na każde wasze pytanie, ale nigdy nie udawałem i też dzisiaj nie będę udawał, że znam się na wszystkim. moje mocne strony to te związane z produktem, z rozwojem produktu, z pozycjonowaniem, marketowaniem, sprzedawaniem pewnych rozwiązań, nie tylko SaaS-owych, bo wywodzę się z biznesów tradycyjnych, mediów tradycyjnych, choć elektronicznych, to jednak tradycyjnych. Z przyjemnością będę odpowiadał na pytania, jeśli będę potrafił, a jeśli nie, to też uprzedzam, od razu powiem, że nie jestem najmocniejszy w tej kwestii.
Myślę, że nie masz co być taki skromny. Właśnie twoje skille idealnie są komplementarne do tego, co my mamy, czyli umiejętność programowania i tworzenia produktu, ale nie umiejętność sprzedawania tego produktu, czy pozycjonowania, czy wszystkich tych rzeczy, które wymieniłeś.
Zawsze powtarzałem, że do dobrego biznesu potrzeba naprawdę solidnych wspólników i tylko się w tym przekonałem, w tym utwierdziłem, szczególnie przekonałem o tym właśnie w końcach roku 2019, kiedy zrealizowaliśmy kolejną rundę inwestycyjną i to nie było łatwe zadanie, ale wtedy faktycznie każdy z nas mógł na siebie liczyć i tym razem po raz kolejny okazało się, że do robienia dużych, fajnych rzeczy potrzeba partnerów. Ja sobie ich ogromnie cenię i z każdym rokiem robienia biznesu przekonywałem się, że potrzebuję ich bardziej, bardzo kompetentnych w swoich obszarach, często nie zgadzających się, słuchajcie, ze sobą, bo my się strasznie naparzamy ze sobą i zazwyczaj mamy odrębną opinię, bo jest nas trzech wspólników. Ale gdzieś tam na koniec dnia, jeśli już jakieś decyzje podejmujemy, no to już bardzo sztywno się ich trzymamy i konsekwentnie je realizujemy, tak? Więc w grupie siła bez dwóch zdania. Ja nie jestem, nie mam kompetencji, nie mam doświadczeń z rynku IT, natomiast też marketerom, produktowcom, handlowcom, sprzedażowcom nie jest łatwo wcale pracować z ekspertami na rynku IT, bo to są rzeczywiście trochę, jest trochę inne spojrzenie na świat i jeżeli taki ktoś potrafi sobie znaleźć partnera w tym innym obszarze sprzedażowym, produktowym, marketingowym, administracyjnym jakimkolwiek, no to szapoba, bo to wtedy ma szansę zwielokrotnić szansę na sukces, nie? Więc to gorąco polecam. Dobrych wspólników, których długo się szuka, już nie, niewątpliwie.
Dobra, mamy pytanie na czacie. Oczywiście pierwszeństwo mają pytania z kamerą i głosem, potem pytania głosowe i potem czat. No ale jak nie mamy w tym momencie jeszcze żadnego chętnego, to odpowiemy na to pytanie. Co myślisz o tworzeniu aplikacji, gdzie jest duża konkurencja? Na co warto zwrócić uwagę? Jakie jest twoje podejście w ogóle?
No słuchajcie, ja jestem przeciwny takim ideom. To mówię zupełnie szczerze, to trochę wynika z genezy mojego podejścia do biznesu, rozumienia biznesu. Ja zawsze staram się szukać fioletową krowę. Tak naprawdę to trochę z przekory, trochę z doświadczeń, jak 9 osób skręca w prawo, to zazwyczaj jestem tym, który szuka drogi w lewo. I coś w tym jest, to znaczy ja uwielbiam to disruption, uważam, że w filozofii disruption zawsze czai się jakaś okazja i taką trzeba brać za rogi. Nie lubię rynków nasyconych, nie lubię rynków konkurencyjnych. Przez lata też pracując wcześniej w mediach, na takich rynkach musiałem się realizować i nie mówię, że to jest nierabialne i jest trudne, tylko ani tobie potem jako twórcy nie przynosi za wiele satysfakcji, kiedy zaczynasz walczyć o kawałek pizzy z jednego już tortu, czy tam z jednego większego, który już jest dawno, kurczę, obsikany, zajęty przez konkurencję. Ja bym w każdym przypadku, szczególnie jeśli nie macie gotowych rozwiązań w głowach, polecał rynki świeże, nowe, zachęcał do poszukiwania niszy. Natomiast no, jeśli już przychodzi realizować się na takim rynku, no to z mojego takiego marketingowego doświadczenia absolutnie obowiązkiem każdego z nas jest po prostu znaleźć elementy, które nas wyróżniają. Znaleźć unique selling points, znaleźć takie funkcjonalności, takie marketingowe claimy, taką komunikację, takie po prostu komunikaty do rynku też i do, najpierw bazujące na jakichś tam fundamentach wewnątrz firmy, które spowodują, że ten ktoś popatrzy na nasze rozwiązanie, nawet jeśli jest piątym, dziesiątym z kolei, trochę inny sposób. Albo zwróci uwagę na to, że pozycjonujemy mu w jego w umysłach w tych umysłach odbiorców ten sam biznes, ale trochę na trochę różny sposób. Nie? Dlatego swoją drogą fascynujące są takie doświadczenia jak Alior Bank, kolejny bank na rynku, który uważano, że jest już w pełni nasycony, kiedy to de facto powstaje nowy bankowy startup i jak widać po czasie zyskuje spory fragment tego rynku. Na pewno emocjonujące i podniecające z perspektywy czasu są jakieś historie Playa, któremu nikt nie wróżył, że może być czwartym telekomem i sobie dobrze radzić. Natomiast zobaczcie, nawet na tych dwóch przykładach dosyć jasno widać, że twórcy tych usług, produktów od samego początku postawili na to, żeby się w jakimś sensie odróżniać i mimo tego, że de facto mieli podobną ofertę, to zupełnie na innych filarach, na innych fundamentach postawili komunikację do klienta końcowego. Nie? I to zadziałało. Potem już jest łatwiej. Najtrudniejsze są pierwsze 2-3, mówią też eksperci, właściwie 4 lata, a jak już po 4 latach faktycznie pewną część rynku zagospodaruje się dla siebie, no to tą pozycję wyjściową się ma po tym okresie już nieco lepszą, łatwiejszą. Natomiast nie jestem fanem. Mówię zupełnie szczerze, jeśli możecie, szukajcie ciągle nisz, szukajcie niezaspokojonych potrzeb, a one się rodzą z problemu. Jak gdzieś jesteście w stanie zobaczyć problem i moi tacy marketingowi guru mówią, że czas jest stracony, jeśli każdego dnia nie zadasz sobie jednego trudnego pytania albo nie zobaczysz jednej okazji na rynku dookoła siebie, że coś nie działa, że coś nie działa jak należy, że nie ma jakiejś usługi, że nie ma produktu albo że w ogóle my spotykamy się w życiu z takimi sytuacjami, które mogłyby być rozwiązane, to takie sytuacje, takie momenty są chyba najbardziej inspirujące i fajne, żeby spróbować znaleźć jakiś antidotum na to. Nie? Taki kierunek polecam.
Mam nadzieję, że Patryk to rozwiało twoje wątpliwości. Każdy mentor też ma troszeczkę inny sposób myślenia i spojrzenia na życie, więc to też fajna, cenna taka informacja, że mamy kogoś, kto lubi disrupt i wychodzi mu to dobrze. Nie jest takie proste. Bo jednak ten disrupt wymaga edukacji klienta. Bo jak klient ma CRM-a, to wie, że tutaj ma takiego CRM-a, takiego i wie, że potrzebuje tego CRM-a, czy tak kupi, czy inny. A jak ma coś zupełnie nowego, to on może nie wiedzieć w ogóle, że od domu to może używać. Ale oczywiście stawka jest wysoka.
No i trzeba być konsekwentnym. To znaczy, jeżeli podejmujemy taką strategię rzeczywiście chodzenia na przekór, to fajnie, pod warunkiem, że wytrwamy jakiś okres, taki co najmniej okres testowy. W mojej ocenie rynkowo to jest między 6 a 12 miesiącem. To znaczy, jeżeli wcześniej się poddamy, to znaczy się, że nie wykonaliśmy w pełni testu. A tak naprawdę dopiero po tych 12 miesiącach jesteśmy w stanie kontaktu z rynkiem, z partnerami na tym rynku, z usługami, z klientami, zwalidować nasz biznes w pełni. Nie? Więc to ta cierpliwość i konsekwencja jest ważna. Na to trzeba być przygotowanym zapewne pod wieloma względami, także finansowymi, takimi cashflowowymi, bo łatwiej się mówi, a trudniej się realizuje biznes, kiedy jeszcze nie widać przychodów albo nie takie, jakie być powinny. Więc dobrze mieć tam jakieś oszczędności czy po prostu środki na to, żeby sobie na to pozwolić. To tak doświadczenia pokazują, że najczęściej przedsiębiorcy wynikają na chwilę przed tym, zanim mogliby tego sukcesu posmakować i dlatego ta cierpliwość jest też ważna.
No. Kto ma pytanie? Kochani, widzę tutaj...
Jest kolejny na czacie, widzę.
Cześć, ja mam Damian Tymański.
Cześć Damian.
Może nie takie typowo z zakresu, w którym ty się specjalizujesz, natomiast cały czas nurtuje mnie, jak zabezpieczyć swoje oprogramowanie. Czy oprogramowanie to narzędzie do w sumie nauczania wewnętrznego w firmach, głównie dedykowane do call center, gdzie generalnie duży przemiał pracowników, oni są zdemotywowani, bo pracują za niskie stawki i mają płacone od premii. Oczywiście nie mają efektu sprzedażowego, bo brakuje im wiedzy. Więc mam taki pomysł na narzędzie, które miałoby tak jakby uczyć ich tych metod, ale nie tak jak do tej pory, że to jest jedno szkolenie, no i ze szkolenia powiedzmy zapamiętują 10%, tylko w myśl tego, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą i chodzi mi o to, jak to zabezpieczyć prawnie, żeby, nie wiem, przykładowo powiedzmy, wszyscy znamy taką tego Flappy Birda. Koleś wynalazł, a potem cała masa firm skopiowała, no bo wiadomo, że nie było możliwości zabezpieczenia tego. I zanim wyszedłbym na rynek albo próbował coś dalej ruszyć, się cały czas zastanawiam, jak mógłbym to zabezpieczyć, żeby jednak no, na tym początkowym etapie, gdzie to jakby pomysł i tam sam startup nie będzie na tyle miał kontaktów, no boję się, że ktoś większy zrobi to szybciej, kto ma kontakty, no i pomysł tak jakby przeleci, że tak powiem.
Jasne, to jest dobre pytanie, Damian. Ja też nie jestem prawnikiem, ale oczywiście myśleliśmy o tym w Autenti, w jaki sposób te nasze prawa ochronić, szczególnie przed potencjalnymi naśladowcami. No my w tym przypadku postawiliśmy na oprogramowanie też bardzo często open source'owe, więc nie dało się samej technologii niestety w tle opatentować, zagwarantować sobie to prawo dla nas. Natomiast ja tu znowuż mam trochę inną filozofię i trochę inne podejście do robienia takich biznesów. Jakieś takie minimum absolutnie powinno być spełnione, jeżeli będziesz gotowy, żeby zacząć wychodzić z tym oprogramowaniem na rynek, z tą usługą czy z tym produktem. Dobrze mieć trwały ślad związany z tym, że to jest ten moment i ten czas. I tutaj moi koledzy, my sami próbowaliśmy różnych metod, od spotkania u notariusza, który faktycznie potwierdzał notarialnie datę rozpoczęcia działalności biznesowej, możesz sobie wysłać, słuchaj, do siebie jakiś dokument, nawet wykorzystując Pocztę Polską i będzie to dokument polecony, który zostawia trwały ślad w postaci daty na kopercie pocztowej informującej o tym, że ty, Damian Domański, właśnie teraz rozpoczynasz taką, a nie inną działalność i tak dalej. Ale w praktyce ta filozofia, z którą ja się spotykam na co dzień, jest taka, by nie przykładać zbyt dużej wagi tym problemom związanym, czy potencjalnym problemom związanym z fraudem, czy z kradzieżą twojego pomysłu. Dlatego, że na różnym etapie twojego życia z produktem, rozwoju tego produktu, będziesz miał wiele razy pod górę. Będziesz spotykał różnych ludzi, nawet kiedy ten twój produkt będzie dojrzały, którzy będą ci mówić o tym, że należy coś zrobić tak, a nie inaczej, a może byśmy zainwestowali, którzy będą mieli, krótko mówiąc, taką ochotę zrobić ci czasem pod górę. I to mówię, jakby taki jest świat, nie tylko, nie myślę tu tylko o inwestorach, tylko po prostu o partnerach biznesowych i innych. I jeśli twój produkt będzie dobry, twoja usługa będzie dobra, to ona się sama obroni. To znaczy jeden z takich moich ulubionych mówców, trochę biznesowych, trochę motywacyjnych, mówi: nie martw się o swoją ideę, jeśli ona jest prawdziwie innowacyjna, to będziesz i tak ją musiał wklepywać młotkiem do głowy swoich potencjalnych odbiorców. Czyli z perspektywy tego, co mówi, to taki wniosek dla mnie, może to będzie przydatne dla ciebie, by stworzyć taki produkt i takie rozwiązanie, o którym będzie dobrze mówił rynek. Jeśli rynek będzie dobrze mówił, twój potencjalny odbiorca będzie o tym dobrze mówił, to nie będziesz się musiał bać o swoją koncepcję, bo ona będzie szerzona i rozpowszechniana przez klientów, twoich klientów, twoich potencjalnych klientów i każdemu naśladowcy albo w cudzysłowie wprost mówiąc złodziejowi, będzie trudno go skopiować, bo będziesz już miał dobrą renomę, dobry PR, będzie na pewno to trudniejsze dla copycatów. Natomiast takie copycaty będą i będą powstawać i za każdym razem, zawsze, tym bardziej jeśli projekt twój będzie rósł na wartości, dlatego że takie jest prawo rynku, że czym właściwie powinieneś wyczekiwać takiego momentu, bo czym więcej będzie naśladowców, tym będziesz się pewniej czuł, bo będziesz wiedział, że ktoś podgryza cię, czyli to, co robisz, to jest naprawdę dobre, to jest udane. Więc zrób to, co możesz w minimalnej wersji. Jeśli sama technologia nie jest do opatentowania, nie ma jakieś ograniczenia i tak dalej, to zaszczesz co najmniej nazwę tej usługi, zaszczesz, jeśli możesz, znak graficzny, spotkaj się z notariuszem po to, żeby rzeczywiście notarialnie na piśmie potwierdził ci ktoś z zewnątrz, że w dzień, nie wiem, 27 stycznia to jest dzień, w którym rozpoczynasz działalność biznesową i zaczynasz prezentować swoją ideę światu, ale to chyba wszystko, co możesz zrobić na tym etapie. Spotykam wielu ludzi, którym bardzo dużo czasu zajmuje to, by trzymać w tajemnicy swoje rozwiązanie, by nie mówić temu o tym światu, chcą podpisywać mnóstwo NDA-ów, żeby się czuć pewniej, a moje doświadczenie na przykład z inwestorami jest takie, że oni mówią, nie wiadomo, choćbyś nie wiadomo, jaki projekt miał, to ja nie podpiszę z tobą NDA-a, tak? bo ty jesteś dla mnie...
Wiadomo, że nie podpiszę NDA, ale się zastanawiałem, czy jakieś próby, że tak powiem, opatentowania tego albo wstępnie rozmowy w tym temacie, ale tu widzę, że przedstawiasz, że lepiej zabezpieczyć się na to, żeby mieć dokumentację nawet w kopercie zamkniętą.
Tak jest.
A później, jeżeli by coś wyszło, to wtedy próbować to patentować.
Dokładnie tak. To znaczy to też, żeby coś opatentować, to taki projekt, taka usługa musi spełniać też konkretne warunki. Nie da się opatentować wszystkiego, szczególnie jeśli to jest też powiązane z oprogramowaniem, które jest używane w tle. Więc jeśli nie możesz opatentować idei, to miej przynajmniej ślad, że ta idea została przez ciebie wcielona w życie dnia tego i tego. I to można właśnie zrobić na różne sposoby, także za pomocą platformy Authentic, bo możesz sobie za pomocą naszej platformy wysłać albo do jakiejś innej strony dokument, gdzie Authentic jako elektroniczny notariusz postawi ci znak czasu i powie tak, to było to tego dnia właśnie Damian wysłał do kolegi, do swojego potencjalnego inwestora, dokumentację i ona zawierała takie, a nie inne elementy. Więc to w kontekście szczególnie tego momentu, znaku czasu, to jest bardzo istotne i ważne. A potem pewno bym się skoncentrował na tym, co jest możliwe, czyli faktycznie zastrzeżeniu znaku towarowego, czy tak, przynajmniej w minimalnej wersji, czy logotypu, a potem to już Damian content tak naprawdę, bo to już sposób, w jaki opowiadasz o produkcie, kanały, z jakich korzystasz, żeby dotrzeć do właściwych partnerów, no i ta wartość dodana, która powoduje, że pierwsi twoi kursanci faktycznie zostaną przy twoim kursie i będą mieć z tego naprawdę dużą frajdę, że korzystają, tym samym nie będą przeskakiwać na inne platformy, a ty będziesz rósł w siłę. Tak trochę naokoło odpowiedziałem na pytanie, w którym wcale nie jestem tutaj kompetentny tak bardzo. My to robiliśmy w każdym razie po drodze i to nam zawsze przynosiło jakiś efekt. Natomiast jeśli dzisiaj by ktoś chciał zacząć robić platformę do podpisu elektronicznego i nawet skopiować nas w 90%, to, co nas może obronić, już tylko i wyłącznie to, co mamy, to, co oferujemy, te relacje, które zbudowaliśmy, ten content, który stworzyliśmy, pewne prawa pierwszeństwa, z których korzystaliśmy w relacjach z klientami, z partnerami, to jest wartość, nie? Sama idea może zostać skopiowana, tak jak tworzony jest po raz kolejny 30 model samochodu, czy wydawana 56 rodzaj drukarki, nie?
Okej, dzięki bardzo. To mi w tym momencie wyjaśniło dużo.
Dziękuję.
A ja z mojej strony jeszcze tylko tak dodam, ja jestem generalnie zwolennikiem tego, żeby jak najszerzej mówić o swoich projektach, łącznie ze szczegółami, bo generalnie taki przekaz buduje zaufanie do ciebie i nawet jak się pojawi się konkurencja, to jak ludzie będą tobie ufać, a konkurencja tak siak się pojawi. Ja na przykład staram się nie patrzeć na konkurencję i staram się iść jakby swoją ścieżką, żeby być po prostu, nie wiem, o jeden krok gdzieś tam zawsze przed nimi, czy iść w ogóle w inną stronę. Ja bym się tutaj nie martwił, ja bym się bardziej skupił na tym, żeby sprzedać to komuś i zarobić jakieś pieniądze, niż na tym etapie martwić się o jakieś tam, że ktoś cię będzie kopiował. Nie wydaje mi się to jakimś takim pomysłem, który może jakoś naprawdę być no jakby rewolucyjnym, powiedzmy, tak? Jakiś silnik do łazików na Marsie opracował, który dwa razy zmniejsza koszt produkcji, to tak, jakby patenty, w ogóle tajemnice i tak dalej. Nie, a tutaj w takim przypadku myślę, że to bym zostawił na później, no ale wiesz, zawsze tutaj to wyłożył.
To tak w woli wyjaśnienia, to nie ma być wiedza, czy tam sposób sprzedaży, tylko to klient sam uzupełnia content, ja dostarczam tylko software, który dba o to, żeby powiedzmy każdy pracownik miał tą wiedzę.
To jeszcze pozwól, że dodam, że i ty, Damian, i wszyscy nasi słuchacze, wykorzystujcie też do tego media. Jeżeli macie możliwość, jeżeli macie albo jesteście w stanie zbudować jakieś relacje, to postarajcie się, żeby o tym ktoś napisał i żeby pisząc o tym używał właściwych przymiotników. Pierwsze takie rozwiązanie na rynku, tak? Innowacyjne rozwiązanie, tak? Niespotykane do tej pory. Jeżeli ktoś o was, czy z racji waszej inicjatywy własnej, czy niezależnie zupełnie od tego, co robicie, zostawi taki trwały ślad w sieci o tym, że Damian, dnia tego i tego, tak, bo w kontekście PR newsa, ale tego, co też przygotowujesz takiemu dziennikarzowi, zechce zrobić ci takie intro do świata, to jest najlepsze, co może być, bo to ktoś o tobie mówi, że byłeś pierwszy, że stworzyłeś coś unikalnego i każdy kolejny wchodzący na ten rynek będzie już miał trochę pod górę, co najmniej nie będzie pierwszy. Ja miałem taką ideę, słuchajcie, którą chciałem zrealizować w 2003 roku, chciałem zbudować pierwszą w Polsce sportową stację radiową. W takim modelu też nie tradycyjnej transmisji, tylko wykorzystanie już przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Tak? No i rzeczywiście zbudowałem zespół, stworzyliśmy pewną koncepcję, pracowałem wtedy w korporacji, to wcale nie było takie proste, ale kiedy już byłem gotowy, to po prostu ogłosiłem to światu. Wysłałem, stworzyłem, przygotowałem PR newsa i wysłałem tego PR newsa do kilku konkretnych redakcji. I te redakcje rzeczywiście złapały temat. Bo Tomek Plata pracuje nad stworzeniem pierwszej sportowej stacji radiowej w Polsce. Nigdy takiej w naszym kraju nie było. To był wdzięczny materiał dla dziennikarzy. Oni o tym napisali. Powstawały jakieś tam kolejne projekty, czy dzisiaj mamy sportowe serwisy internetowe. One nie są już pierwsze, chociaż pierwsze sprawnie działające na rynku, bo przecież mi się nie udało tej koncepcji zrealizować. Tak? Więc media, szanowni, to jest na pewno coś, co może być wam bardzo pomocne w takim okopywaniu się na rynku, pokazywaniu siebie jako innowator, jako ktoś, kto wdraża i oryginalną koncepcję.
Okej, dzięki bardzo. To na pewno jest istotna informacja.
Czego będziesz mógł w nagraniu wrócić do tych punktów, wysyłać sobie, ale wiesz, pamiętaj, żeby skorzystać z Authentic do tego trwałego śladu.
Może być, tak, zapraszam.
Okej. Okay. Toma.
Słychać mnie?
Słychać cię, widać cię nawet.
Super. Dobra, ja mam takie ogólnie sprawę. Zacząłem pisać aplikację coś dla zarządzania. Jest ten Ozbi, jest Todoist, jest ogólnie tam i parę innych, gdzie wiem z przecieków, raczej wiem z wewnętrznych, że pewne firmy będą się, że tak powiem, konwertowały na inną, że tak powiem, trochę dziedzinę. I właśnie zastanawiam się, bo wiem jakie data i właśnie zastanawiam się właśnie, żeby właśnie podebrać, że tak powiem, klientów, którzy zostaną, bo już teraz widać na przykład pewne że właśnie pewne migracje, właśnie, że klienci zaczynają migrować na inne platformy. No i ogólnie nie mogę jakby pewnych rzeczy mówić, co jest jeszcze są klauzury. Zastanawiam się, jak gdyby tych klientów podebrać, żeby, że tak powiem, to było dosyć delikatne, żeby jak gdyby nie w sensie jak tych klientów podebrać, że mój produkt będzie jak gdyby skierowany dla nich i jak gdyby oni jeszcze nie mają świadomości, że pewne rzeczy zostaną ucięte i jak gdyby zrobić tak, żeby ci klienci chcieli przejść i żeby zasiać ich ziarno niepewności w tym obecnym produkcie.
Tak, to jest...
Mówisz o tym, że Nozbe przychodzi, będzie teraz Nozbe Teams i wszyscy migrują z Nozbe?
Powiem tak, Nozbe Teams to... Znaczy, pracowałem w Nozbe i wiem właśnie, jak to będzie wyglądało na przyszłość.
No ja wiem, Marcin Hinz też pracował.
Tak, no to też znajomy. No
i też testował przecież te Teams. Tak. Mówi, że tragedia wtedy.
Tak, właśnie. I właśnie tam parę decyzji było takich, które widzę, że właśnie ludzie zaczęli migrować i teraz jak gdyby jest bardzo szerokie, to się jest duża właśnie, myślę, taka właśnie miejsce, gdzie można tych ludzi po prostu wziąć, stworzyć dla nich, właśnie zaczęliśmy robić narzędzie, które jak gdyby ma mieć plusy tego, co Nozbe, czyli tego narzędzia, ma jak gdyby, ale zastanawiam się tak, właśnie mam pytanie, jak znaleźć takie feature'y, które są takie, w sensie dla ludzi kluczowe. Oczywiście tam robimy jakieś ankiety, sprawdzanie, co jest dobre i tak gdyby też UX dostosujemy, żeby był dosyć nowy, ale jak gdyby tych ludzi trafić, żeby zasiać ich trochę ziarno niepewności, że jednak w sensie, żeby jednak zaczęli myśleć o jakiejś perspektywie i zarazem, żeby przeszli do nas.
To jest wiele pytań więc w tym wątku, więc postaram się na każdy odpowiedzieć. To jest oczywiście duży challenge. Gratuluję natomiast idei, korzystam z Todoista od 4 miesięcy, bo po prostu wszystkie inne rozwiązania do tej pory mnie trochę frustrowały i nie spełniały oczekiwań, więc to pokazuje, że ciągle jest potencjał. Pierwsza kluczowa rzecz z mojej perspektywy o tym, w jaki sposób stworzyć nowe rozwiązanie, powiedzą ci twoi prospekci, czy twoi, dosłownie już mówiąc, potencjalni klienci. Więc słuchaj, w tych testach wykonuj je, rób badania rynkowe, ale zostaw gdzieś w tle znajome ci osoby, kolegów, przyjaciół, a wejdź z tym do zupełnie obcych ludzi po to, żeby zadawać im trudne pytania i też pytania, które nie wiem, czy to miałoby być rozwiązanie komercyjne, płatne?
Ogólnie chcieliśmy zrobić na zasadzie właśnie SaaS-u, że tak, będzie płatne. Że
chcemy
trzy wersje. Pierwsza to będzie, ogólnie chcemy zrobić tak, wszystkie wersje płatne. Uważam, że jak zauważyłem po Nozbe, że jak gdyby jest wersja darmowa, to użytkownicy robią takie haki, żeby tam zostać, a nawet nam, że te 3 złote jakiejś wersji podstawowej, a później po prostu gdzieś ten rozszerzony.
No to jakby świetnie, bo pierwsza robota już została wykonana i to za to szapoba. To znaczy jesteś hard userem tych innych aplikacji, więc wiesz, co tam działa, lepiej, co gorzej. Nie? I to jest punkt wyjścia do robienia jakiegokolwiek biznesu. To jest ta potrzeba, o której mówiłem. Ty masz konkretną potrzebę, bo korzystasz z narzędzi, podejrzewasz jeszcze cały. Nie musisz mieć tego to zwalidowane, że są co najmniej podobni do ciebie. Teraz tylko pytanie, czy oni chcą z tego korzystać i czy wykorzystają nowe rozwiązanie do tego, żeby szukać haków, czy rzeczywiście zapłacą za to. Nie? Więc dobrze by było, żeby mieć z tyłu głowy za każdym razem, że chcę dotrzeć do takiej grupy albo wykorzystać w bardzo takich transparentnych, przejrzystych, klarownych testach tych, którzy potencjalnie by zapłacili. Dlatego, że i mówię to z pełną odpowiedzialnością, niestety osoby ci bliskie, w jakiś sposób mające z tobą jakiś związek, nigdy nie powiedzą ci pełnej prawdy o tym, co się dzieje dookoła ciebie. Ja nie wiem, czy to się u was, drodzy, też w jakimś sensie pokrywa, ale tam mamy mnóstwo takich osób, które klepią nas po plecach i mówią, dobra, rób swoje, nie jest źle, nie powstrzymuj się przed tym, co planujesz. Natomiast prawdziwą walidację rynku dadzą ci, którzy byliby w stanie nie tylko polubić twoje rozwiązania, ale za nie zapłacić. To jest jakby pierwsza ważna rzecz. Druga, no trochę sam to już zauważyłeś, że żeby zaoferować coś rynkowi zasadniczo różnego innego, to musisz właśnie znaleźć te mocne strony swoje w oparciu trochę nawet wyjściowo o te słabe strony konkurencji, nie? A znowuż będę używał swoich porównań, tych najbardziej mi bliskich, nie ma być żadnego product placementu, ale Authentic jest już na takim poziomie jako platforma do podpisywania dokumentów, że moi klienci już nie pytają mnie, czy mam używać podpisu elektronicznego, bo do tego są przekonani, tylko już co bardziej uświadomieni pytają mnie, dlaczego Authentic jest lepszy od amerykańskiego DocuSigna, czy jak ktoś tutaj zauważył na czacie HelloSigna. Ja muszę nauczyć się odpowiadać i też musiałem trochę odpowiadać jeszcze zanim Authentic było popularne, że nasze rozwiązanie jest inne, bo spełnia trochę inne cele albo oferuje takie feature'y, jakie do tej pory konkurencja nie robiła. Więc jeżeli masz konkretną strategię produktową, jeżeli chcesz osadzić na rynku coś, co ma mieć faktycznie duże znaczenie, to fajnym punktem wyjścia jest ta baza klientów, którzy dzisiaj korzystają i nie są zadowoleni, ale postaw na jakiegoś mocnego konia albo dwa, tak? Czyli stwórz z konkretnego, w ramach konkretnego segmentu czy obszaru taki feature, który faktycznie zasadniczo jest mocniejszy od tego, który do tej pory był u konkurencji, albo go tam w ogóle nie było. To jest osobny punkt, tak? Czyli znajdę taką rzecz, która wiem, którą przebadam, do której mam intuicję, że będzie potrzebna, a w ogóle do tej pory żaden z tych rozmówców tego nie zaoferował, nie? Czy i jak trafić do tych klientów? To jest najtrudniejsze wyzwanie. To znaczy, ty dopóki nie masz baz danych, nie wiesz, jak performują te serwisy, te usługi, te produkty, to się możesz domyślać, że gdzieś są ci klienci, ale ich potrzeby nie są zaspokojone. Więc to, co możesz zrobić, to co sugeruję tobie i tutaj wszystkim, którzy mogą z tego korzystać, to musisz sam taki ruch wydrajwować. To znaczy musisz sprowokować swoich rozmówców na różnych grupach dyskusyjnych, na różnych obszarach, jakby w różnych kategoriach zainteresowań. Podpowiedzcie mi rozwiązanie. Powiedzcie mi, czego mam szukać w kategorii rozwiązań, które pilnują mojego kalendarza to-do'sów, tak? Zobacz, co odpowiadają, dlaczego tak odpowiadają. I wtedy możesz zacząć w tych forach, a najlepiej nie ty jako twórca czy współtwórca, tylko ktoś, kto robi trochę dla ciebie marketingu albo PR-u, zacząć podawać alternatywy, nie? A zobaczcie, a jest taka firma, ona jest świeża na rynku, ma dopiero 2 tygodnie, ale zaadresowała już te potrzeby, nie? Czyli jak będziesz gotowy do launchu, jak będziesz gotowy nawet do MVP, to zacznij pracować blisko z marketerem czy z jakimś człowiekiem od PR-u, który ci w tym pomoże, który będzie umiał spozycjonować twoje rozwiązanie trochę inaczej niż te do tej pory i który będzie przeciągał w tych miejscach, w których spotykają się potencjalni klienci, uwagę tychże na twoje rozwiązanie, mówiąc, a zobaczcie, a oni tego nie robią, a ta mała firma z Kazimierza nad Wisłą to robi, tak? Śmieję się teraz, bo to może być dowolne miejsce na ziemi. I to jest coś, co musisz sam niestety stworzyć i wykreować, jeśli nie masz dostępu do baz danych, bo coraz częściej i coraz powszechniej możemy korzystać w kontekście lead generation z rozwiązań, które przychodzą do ciebie i mówią, drogi kolego, jeśli chcesz wejść na ten rynek, to my w ogóle dysponujemy pewną bazą klientów, którzy potencjalnie mogą być dla ciebie twoimi klientami, nie? I wtedy można się pokusić, a spróbować kupić taką bazę, przeprowadzić jakiś mailing, sprawdzić, jaki jest response. Natomiast jeśli startujesz od zera i domyślasz się, że gdzieś ci twoi potencjalni klienci już są, no to po prostu musisz ten ruch sam wygenerować. Musisz stworzyć powód, by o tobie mówiono. Musisz kręcić się wokół tych miejsc, gdzie spodziewasz się, że mogą być twoi potencjalni klienci. To jest osobne zadanie dla marketera. Trzeba opisać grupę docelową, nie? Trzeba umieć ją spozycjonować, stworzyć tak zwaną buying persona, czyli taką osobę, która faktycznie jest idealnym profilem osoby kupującej i płacącej za twoją usługę. Jeśli ona ma być w ogóle za kasę, no to tym większe wyzwanie przed tobą. Jeśli masz jakiś po drodze model freemium, gdzie dasz komuś coś za darmo, żeby się przyzwyczaił, żeby polubił, to pomyśl też o tym, bo może jest dobrze, szczególnie wchodząc na rynek, który jakoś już tam jest ukształtowany, bo to nie jest świeży rynek, dać coś za darmo, przynajmniej przez jakiś okres czasu, żeby ludzi przyzwyczaić, pokazać im rozwiązanie, a potem ewentualnie powiedzieć, dobra, to teraz jak już wiecie, kim jestem, to skorzystajcie z zaawansowanych funkcji i za nie zapłaćcie. Authentic w swoim życiorysie ma taką też trochę w świetle filozofii disruption przygodę. My zrobiliśmy MVP nasze w 2014 roku i pojechaliśmy na konferencję, która nam się wtedy wydawała, że jest taka bardzo branżowa, na e-commerce trends na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam za ostatnie oszczędności, bo już byliśmy, słuchajcie, no właściwie na garnuszku z rodziny, kupiliśmy jakieś miejsce, stand, żeby się pokazać, żeby zaprezentować nasze rozwiązanie, mimo tego, że w tamtym czasie nie było nas na to stać i rozdaliśmy blisko 150 kodów dostępu do platformy za darmo, ale pod jednym warunkiem. tak, czyli właściwie tak za pół darmo, pod takim warunkiem, że te osoby, którym te kody przyznamy, wrócą do nas z konkretnym feedbackiem i powiedzą nam, co działa, a co nie działa. Nie? To była taka walidacja, której się poddaliśmy zupełnie świadomie, czyli to nie jest jeszcze docelowa wersja, zaraz nasi potencjalni klienci powiedzą nam, co jest dobre, co złe i co należy poprawić. I to było super, dlatego że wyobraźcie sobie, że ci niejednokrotnie, ci z tych 150, tej grupy pierwszych 150 stawali się naszymi klientami po jakimś czasie, bo mówili, o kurczę, w ogóle oni się zaangażowali, wkręcili, mówili, skoro ja jestem proszony o to, żeby się na ten temat wypowiedzieć, no to jeżeli już ten czas na to poświęcam, a oni, patrzę, po 6 miesiącach, to czy po 3 miesiącach zrobili, to znaczy się, że goście coś potrafią. Że moje zdanie, moja opinia, też psychologia zadziałała, była dla nich ważna i istotna. Dobra, to ja kupuję ten abonament, bo w takim razie goście wiedzą, co robią, albo fajny mają kierunek, który obrali. Znowuż, dużo dodatkowych treści przy okazji twojego pytania. Mam nadzieję, że jednak to sedno wyłapałeś, czyli faktycznie, jeśli wchodzisz na świeży rynek i nie masz baz, musisz stworzyć powody, dla których się o tobie mówi i najlepiej tych klientów szukać w miejscach, w których domyślasz się, że mogliby być inni twoi konkurencyjni klienci.
Dzięki wielkie, tak. Jeszcze takie ostatnie pytanie, bo zastanawiałem się, jakby na przykład być też alternatywą dla tych wszystkich firm i ja na przykład taki miałem pomysł, nie wiem co byś sądził, ogólnie chciałem, żeby na przykład firma była bardzo transparentna, czyli chciałem po prostu, żeby wszystkie jak gdyby informacje, co dokładnie będzie, na przykład chcemy, no my chcemy to wydać 26 czerwca, więc mamy jakby datę ustaloną, MVP się robi i my na przykład chcieliśmy takie pierwsze zrobić, to mieć po prostu zapisane dokładnie, jaki, kiedy feature wychodzi, to będzie nas, chcieliśmy właśnie to zrobić, żeby była transparentność tego, co będzie wychodziło i dokładnie kiedy. To i nie będzie, właśnie tym się chcieliśmy różnić, żeby nie było takiej właśnie, jaki marketing, że nie będzie odpowiedzi, spytamy się dalej, przekażemy dalej, tylko konkretnie tak, nie i dokładnie kiedy. Druga sprawa, dokładnie taki transparentny wydatków, czyli tyle zarabiamy, tyle mamy klientów i tyle wydajemy. Czy to jak gdyby, czy to jest takie, czy to jest jak gdyby, bo ja tak widziałem właśnie na przykład, że tak niektórzy robią, czy to jest, w sensie to jest ryzykowne, wiem o tym, ale czy to by jakoś, może to miałoby jakiś profit i właśnie, czy to mogłoby jakoś ten właśnie też podbudować? Druga sprawa, na przykład takie promocyjne kody dla osób, które używały jakieś tam wcześniej Nozbi czy Todoista, po prostu 20% promocji na przechodzenie. Czy to jest takie też jak gdyby, czy to już takie jak gdyby bardzo skupienie się jak gdyby na konkurencji, czy to też jak gdyby mogło jakoś, że tak powiem, zastanowić człowieka, żeby przeszedł?
Słuchaj, no w ogóle pierwszy pomysł z tym, żeby być transparentnym i teasować zajebisty, no to tylko przyklasnąć. Będzie na pewno bardzo udany w realizacji pod warunkiem, że dowieziesz. Nie? Jeśli jesteś tego pewien, że w konkretnych slotach, tak jak to skomunikujesz z wyprzedzeniem, dowieziesz to, co obiecałeś, idź to w ciemno. Ryzyka są duże też, nie? Na pewno znasz się na swoim fachu, jesteś w stanie skontrolować ten taki dookoła ciebie ekosystem i swoich partnerów, którzy ci pomagają w tym biznesie, no to nie ma nic gorszego niż obiecać i nie dowieść, nie? To tylko miej to z tyłu głowy, absolutnie nie podcinam skrzydeł, kibicuję, tylko to jest bardzo odpowiedzialne. I ten drugi aspekt związany z tym, żeby pokazywać, ile się zarobiło i na czym i tak dalej, fajne, ale nie wiem, czy w tym kraju. To znaczy, mówię to zupełnie szczerze, to gdzieś w innych biznesach, w innych gospodarkach, why not? Ale w Polsce, cholera z tym naszym hejterstwem i tym wszystkim, co dookoła, odradzałbym. To cię będzie wyprowadzać ze strefy komfortu. To będzie powodować, że będziesz się przez pół dnia zastanawiał, dlaczego ktoś tak to napisał albo skomentował i w ogóle odciągnie ci to od tego, co najważniejsze w biznesie, czyli realizacji swojej misji. Więc osobiście na twoim miejscu, tak z grubsza naprawdę rozumiejąc twój biznes, porzuciłbym tą ideę. Bardzo fajnym pomysłem jest natomiast zaproponowanie pewnego rabatu dla klientów, którzy do tej pory korzystali z innych rozwiązań. To jest też jawne wypowiedzenie wojny, ale ja uwielbiam tego typu sytuacje, bo ten rabat tak każdy dostanie. Tylko jeśli już dajesz rabat, i w ogóle obniżasz swoją cenę albo powodujesz, że twoje warunki są korzystniejsze w stosunku do innych, to zawsze coś z tego miej. Czyli Zawsze w formularzu, albo na przykład w tej konkretnej sytuacji, postawiłbym dodatkowe pytanie w formularzu, dlaczego będziesz chciał skorzystać z mojego rozwiązania, a jesteś w stanie przejść na przykład do konkurencyjnego. Czyli zbierzesz przy tej okazji trochę fajnego feedbacku dla siebie. Znaczy, o tym mówią eksperci coraz częściej, coraz powszechniej, SaaS-owi, nie tylko. Jeżeli coś dajesz komuś, to nie bój się poprosić o coś w zamian. To nie musi być wymierne wprost, finansowe i tak dalej, ale niech to będzie co najmniej wiedza. Więc wtedy dajesz, mówisz, daję 20% dla tych. Nie musisz nawet dopytywać, dlaczego wcześniej Todoista używał. Dasz mu i tak te 20%, ale zawsze się zastanów, ile możesz na tym zyskać i jaką z tego korzyść wynieść dla siebie. Więc fajna też idea, z przyjemnością. Poproszę w ogóle później o jakiś mail czy adres strony internetowej, będę takie idee kibicował. Teasowanie w ogóle w marketingu, czyli zapowiadanie tego, co nas czeka, to widzicie już na przykładzie absolutnie dużych korporacji, dużych projektów mediowych, Wiedźmina, seriali, które nas czekają, produktów, które mają swoje premiery. Fajnie, bo to naprawdę marketerzy tu się ogarnąć. Po prostu wydłużasz cykl życia. Najpierw budujesz napięcie, potem dajesz kulminację, czyli debiut rynkowy, zbierasz i tak dalej, a potem jeszcze tym kontentem się bawisz już po fazie launchu, odsłaniając kulisy, robiąc różne inne rzeczy. Tak? Więc jak w 2010 roku budowaliśmy w TVN-ie online cały, to nikt, albo przynajmniej ci starsi z naszych rozmówców, którzy od lat pracowali w telewizji, nie byli sobie w stanie wyobrazić, że można mieć dużą frajdę z odcinka serialu, który jeszcze nie został wyemitowany. No to zaraz przecież w ogóle walili mnie po głowie i mówili, Tomek, ale to niemożliwe, żeby publikować takie materiały wcześniej w sieci, bo przecież odbierzesz nam oglądalność. Ludzie będą wiedzieć, co się dzieje i nie przyjdą już do telewizji oglądać odcinka. A w ogóle, że chcesz emitować odcinek w sieci, jeszcze w premierze, wcześniej niż w telewizji, no nikt ci na to nie pozwoli. Nie? Ale jeżeli w sprytny sposób nie pokażesz wszystkiego, odsłonisz jakieś kulisy, zaciekawisz, wytniesz fragmenty tego kontentu, będziesz się bawił jakimiś pytaniami, zadawał je, wciągniesz to jeszcze swoich potencjalnych klientów, to będzie frajda dla wszystkich, więc kibicuję bardzo.
Dzięki wielkie, na pewno dostępnie MVP i jakieś coś do testowania, więc super. Jeszcze raz dzięki wielkie.
Tutaj jeszcze taka ciekawa rzecz, którą ostatnio właśnie przeczytałem, że jeżeli chodzi o to oczekiwanie i całą biochemię mózgu, to samo oczekiwanie na przykład, nie wiem, na wakacje czy na coś, co idzie, może być bardzo często przyjemniejsze dla mózgu niż to faktyczne wydarzenie, które się wydarza.
Dokładnie, tak, bardzo
prawda. Mówiąc o tym, co będzie, jakby dajesz ludziom więcej przyjemności z tego oczekiwania niż może możliwe, że to co się wydarzy później.
I słuchajcie, to jest największa konstatacja po 7 latach, 6, jak jestem na rynku jako przedsiębiorca, bo wcześniej pracowałem w korporacji i jednak tam robota była fajna, też ekscytująca, no ale ja byłem marketerem, jestem cały czas marketerem, więc dla mnie jako marketera najbardziej podniecające to były te fazy kreowania, przygotowywania, potem lunchowania rozwiązań. No i jako marketer, taki produktowiec, to sobie szedłem do innych zadań i mówiłem, dobra, to teraz się mogę skoncentrować na czymś innym, bo to już jest za nami, to już jest wdrożone, to już jest rynkowe, tak? A dzisiaj z perspektywy takich intensywnych 6 lat, działając właśnie przy własnym projekcie ze wspólnikami, no to jest moja największa eureka, mimo tego, że zobaczyli, już mam siwych włosów na karku. To jest ten moment, w którym mówimy, że nie, lunch jest ważny, bo oczywiście do niego się trzeba super przygotować i być gotowym zrobić to perfekcyjnie, ale najważniejszy okres zaczyna się od daty lunchu po pierwsze przychody komercyjne, po osiągnięciu break-even, kiedy tu jest najważniejsza robota do wykonania. To tu nie możesz się poddawać, to tu musisz się do tego przygotować na tyle skutecznie, żeby potem wiedzieć, że zaczną się dla ciebie trudne momenty, trudne chwile. będzie ci się wydawało, że robisz zajebisty marketing, że robisz świetny content, a nagle nie masz takiej spodziewanej liczby klientów, jakich byś chciał, albo nie płacą, albo marudzą, albo nie płacą na czas, no dziesiątki różnych scenariuszy, nie? Dopóki ich nie przeżyjesz, no kurczę, nie da się tego niestety przyswoić, to znaczy teorii wszystko fajnie wygląda, ale trzeba to przeżyć, nie? Więc potem się zaczyna ten najtrudniejszy fragment, kawałek biznesu, czyli po prostu monetyzacja, komercjalizacja rozwiązania, zarabianie, życie z tego, tak? Nie poddawanie się tym przeciwnościom, więc jak, czym lepiej sobie to teasowanie, ten content, ten launch przygotujemy, przedłużamy sobie szansę na to, że dalej się będzie o nas dobrze mówić, że klienci będą sobie wyrabiać pozytywne opinie. To też rzadko kiedy w pojedynkę wychodzi, więc miejcie to proszę z tyłu głowy, że ktoś taki, kto ma taki drive marketingowy, produktowy, jest PR-owcem, czy potrafi, rozumie też media, jak działają i tak dalej, byłby wam z pewnością pomocny. O tym się często zapomina. Mówi się już dobrze, wiem, że niepotrzebne jest tylko IT, potrzebna jest sprzedaż, ale gdzieś po drodze musi się zrobić jeszcze dobry marketing wokół tego, a bardzo często jednak handlowiec, a marketingowiec to są trochę inne skille, inne doświadczenia, inne umiejętności. Rozgadałem się, co? To mnie
przywołał. Dobrze. Moi drodzy, kto ma kolejne wyjątkowo ciekawe pytanie? Albo dowolne inne. Nie bójcie się. Będziemy czekać tak.
Ja mam pytanie, słychać mnie? Robert,
tak,
Robert.
Bardzo halo. Dobrze, Robert.
Cześć, Robert. Dobrze,
słychać
Robert,
mnie?
Słychać.
Cześć. Ja mam jedno pytanie, bo też pracuję w korporacji. Jak u Ciebie wyglądało przejście z korporacji na swoje? Czy to było tak jak u Bogusza, że stopniowo, czy tak... jednym krokiem zdecydowanym rzucam wszystko i biorę się za swoje. Jakie mam doświadczenie?
Fajne pytanie, Robert, dziękuję za nie. To był proces. Taka myśl dojrzewała we mnie długo, chyba zbyt długo. To znaczy miałem jakąś tam ścieżkę kariery trochę, znaczy próbowałem ją sam sobie nakreślić i potem skutecznie realizować, nie zawsze się to udawało tak jak należy. Bardzo chciałem pracować w telewizji, to był zresztą ten powód, dla którego przeprowadziłem się do Warszawy z mojego ukochanego Krakowa i też zrobiłem to z rodziną, więc to trochę było w wysiłku. No i potem zacząłem tą pracę w telewizji i słuchajcie, i było fajnie, tylko z każdym rokiem ta dynamika już realizowania rzeczy istotnych, ważnych już nie dla organizacji, tylko dla mnie była coraz mniejsza. I to wtedy, kiedy ta decyzja na CITO zapadła, to miałem lat 39. Natomiast mniej więcej gdzieś od 33 roku życia takiego chrystusowego zacząłem po wszystkich, po kończonych studiach, różnych MBA-ach i tak dalej, zacząłem sięgać po dopiero wtedy właściwą dla mnie, tak sądzę, literaturę pokazującą właśnie losy przedsiębiorców. Nie, słuchajcie, akademickich profesorów, którzy tu po raz kolejny tłumaczyli ci, co jest w życiu ważne, dlaczego ten biznes powinien tak, a nie inaczej wyglądać, tylko zacząłem z pasją, zaczynając od Briana Tracy, przez Kiyosakiego, wszystkich takich mniej czy bardziej popularnych autorów, zapoznawać się z faktycznymi doświadczeniami przedsiębiorców, często jeszcze z zagranicy, nie tych polskich, bo to przecież brakowało literatury nawet w tamtym czasie takiej, która by opisywała te sukcesy polskich tutaj, naszych bohaterów w biznesie. I to tak dojrzewałem do tej myśli, Robercie. To było, to u mnie to trochę się śmieje, to był taki syndrom faceta przed 40. Pochodzę z rodziny, gdzie zawsze stopnie w szkole czy taki poukładany żywot był ważniejszy od tego, by robić coś z pasji i z energii. No i to było fajne, bo niby takie uporządkowane, ale trochę bez seksu, jak ja to mówię, bez euforii. Więc w praktyce po prostu nałożyło się na to kilka elementów i kilka czynników, ale kiedy zobaczyłem też, jaka jest sytuacja w organizacji, w której pracuję i jak tam też wieją bardzo różne wiatry i że stwarza się taka możliwość, to postanowiłem z niej skorzystać po prostu. I dzisiaj pytany często o to właśnie, co ty pytałeś, To, co mogę podpowiedzieć i zasugerować, to to, żeby pracować dalej w organizacjach, jeśli nie jesteście pewni, nie chcecie, nie jesteście w 100% przekonani do tego, co robicie tam między 9 przysłowiową a 17, ale już te godziny popołudniowe, weekendowe sobie wykorzystywać po to, by drive'ować swoje własne idee, by wprowadzać w życie jakieś alternatywne scenariusze, by poświęcić przynajmniej pół godziny czy godzinę każdego dnia na to, żeby rozwijać coś poza godzinami, coś z pasji, żeby mieć kiedyś taki komfort, jeśli przyjdzie, żeby we właściwym momencie się przełączyć z biznesu, który jest robiony poza godzinami pracy, znaczy na ten biznes, który jest robiony poza godzinami pracy z tej standardowej roboty 9-17. Jeśli się to udaje, to jest super. Rzadko tak bywa, to jest wymarzony scenariusz, że pracuję w organizacji, w korporacji, a udaje mi się już coś robić po godzinach i potem to po godzinach przynosi mi już takie profity i zadowolenia, mnóstwo i tak dalej, że rezygnuję z pracy. No ale wtedy jesteś przygotowany, bo może się okazać, że ty jesteś mniej lubiany w organizacji, albo ty już masz dość tej organizacji i wtedy zawsze masz ten przyczółek, nie? Który możesz mniej lub z większą lub mniejszą energią po prostu uderzyć, nie? Więc myślę, że szalone pomysły na tyle, na ile sam bywam czasami szalony, nie są trafione. Nie wtedy, kiedy się ma więcej lat, rodzinę na karku i różne inne wyzwania jeszcze i kłopoty, więc do tego się należy przygotować solidnie. Najpierw zacząć od fajnej teorii, potem dotknąć praktyki. Ja Wam podam jeden prosty przykład, który może będzie jakoś pomocny, owocny dla Was, to znaczy kiedy już złożyłem wypowiedzenie i rozstaliśmy się z moją firmą, tą ostatnią, z ostatnią korporacją, to pojechałem, słuchajcie, do Empiku, chyba to był Empik, na pewno jakiś sklep papierniczy, kupiłem największą z możliwych takich płacht papieru, jakie tam były, takiego pergaminu, podzieliłem go sobie, on był wielkości mniej więcej stołu, podzieliłem sobie go na pół i po lewej stronie narysowałem sobie wszystkie możliwości i wskazałem nazwy spółek, w których mógłbym pracować, kontynuować swoją karierę w ramach organizacji, czy takiej firmy, czy innej, czy korporacji, czy mniejszej, kontakty, jakie mogły mi umożliwić tam pracę. A po drugiej stronie, dla przeciwwagi, to wszystko było oddzielone grubą kreską, zacząłem sobie opisywać te koncepcje, które przez ostatnie lat wpadały mi do głowy i te pomysły, które chciałem realizować. I po to, żeby je na końcu zważyć jak na szali i zobaczyć, co tutaj i z jakich powodów, bo jeszcze przy każdej stawiałem sobie plusy i minusy, jak waży. I ciągle nie wiedziałem, co zrobić. I to jest jakby, mimo tego, że miałem pomysły, 2 czy 3 wtedy intensywnie koncepcje, nad którymi pracowałem i nie boję się tego mówić, że właśnie pracując w korporacji już sobie jakby rozwijałem w tych wolnych godzinach swoje autorskie koncepcje, ale ciągle nie wiedziałem, co zrobić. I było tak, że taki dzień, który następował, kiedy się budziłem dzień po dniu, to szedłem bardzo często przed południem spotkać się z jakimś rekruterem albo uczestniczyłem w rekrutacji do kolejnej organizacji i nawet nie byłem przekonany, czy chcę tam pracować, ale po prostu byłem tam, bo uważałem, że pewnym okazją i szansą też trzeba wychodzić naprzeciw, ale popołudnia czy wieczory spędzałem z gośćmi takimi jak wy, czyli takimi, którzy robili już swoje biznesy i prosiłem ich o to, żeby przy kawie, którą postawiłem, przy lunchu, na który zapraszałem, czy przy spotkaniu w parku, bo i takie sytuacje bywały, opowiedzieli mi szczerze o tym, jak wygląda biznes, który realizują i czy to naprawdę jest takie różowe, jak wszyscy mówią, czy też są inne przeciwności. I ci te mniej czy bardziej znane mi osoby, których nie bałem się pytać i zadawać im najtrudniejsze, poruszać z nimi najtrudniejsze kwestie, szczerze zaczęły mi faktycznie, widziały to, że chcę być przedsiębiorcą i naprawdę one wtedy szczerze odpowiadały na moje pytania, czy powinienem to robić, a jeśli chcę to robić, to od czego zacząć, jak zwalidować koncepcję, jak dobrać wspólników. I to była taka przeciwwaga. Znowu potem następnego dnia szedłem na rozmowę rekrutacyjną czy kolejnego tygodnia widziałem się z kimś, kto mógł mi zaoferować pracę w organizacji, ale już ten materiał, który gromadziłem na prawej stronie tej szerokiej płachty papieru, zaczynała przeciw, jakby tą szalę przeważać na stronę własnego biznesu. Potem jak zacząłem ten własny biznes, to popełniłem wszystkie możliwe błędy. Mając te 40 lat, 41 mi się wydawało, że kurczę, że to jest ja, no, mam relacje, oszczędności, szkoły pokończone. No właściwie jestem przygotowany i gotowy na sukces, teraz tylko go trzeba odnieść. To się nie wydarzyło. Potem przyszły dwa takie trudne lata, w których słuchajcie, które trzeba było przeżyć, bo nie było wynagrodzenia w ostatniego dnia miesiąca wypłacanego, bo były różne inne kłopoty, które mi się wydawały, że kurczę, wcześniej prowadząc duże zespoły, ktoś to za mnie zrobił, a teraz ja musiałem, przekonywałem się na własnej skórze o tym, co znaczy wydawać każdą złotówkę, na co zwracać uwagę, jak projektować. No i wtedy musiałem zrobić kolejną rewizję i tak naprawdę przytrzymałem, wydaje mi się, takie właśnie dwa najtrudniejsze lata związane z tym, żeby się nie poddawać, nauczyć się, wyciągnąć wnioski, ale nie powtarzać błędów, nie? Więc jeszcze raz, Robert, odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że to powinien być proces, tym bardziej, że czym jesteśmy starsi, tym powinien to być bardziej przemyślany proces, to powinien być bardzo praktyczny proces, czyli jeśli masz możliwość, to bardzo dużo rozmawiaj z ludźmi, którzy powiedzą ci prawdę o tym, jak się robi biznes. Nie zrażaj się tym, jak będę mówić, że to jest do dupy, bo oni to robią 20 lat i w ogóle są już zniechęceni, najchętniej by poszli do innej organizacji. Wtedy zawsze zadawaj pytanie, dlaczego w tej organizacji nie pracują, a ciągle robią ten biznes i ciągle narzekają. Natomiast to też nie musi się udać. To znaczy są ludzie, którzy się świetnie czują w organizacji i są jakby predysponowani do tego, żeby pracować w firmach i wcale nie myślą o tym, żeby robić swoje biznesy i to też jest okej, nie? Więc polecam, ze swojego punktu widzenia bardzo polecam, ale będą cię czekać duże wyzwania, jeśli się zdecydujesz na ten ruch. Natomiast to, co najlepsze już teraz robisz, co jest super, to, że po prostu rozwijasz coś własnego, pracując w organizacji, nie?
Dziękuję. Nie wiem, czy są jeszcze pytania o wspólników jeszcze, bo tak, sam na pewno się nie będę porywał na jakieś biznesy i na pewno z kimś, a jeżeli nie ma innych pytań, to o wspólników, jakieś rady, jak dobierać i tak, czy czego się ustrzec, na co zwrócić uwagę.
Tak, tutaj jestem tradycjonalistą, stawiam na ludzi sprawdzonych, to znaczy powiedziałem sobie kiedyś, że będę robił biznesy tylko z ludźmi, których dobrze znam i których poznałem w innych tylko okolicznościach niż tylko te biznesowe, nie? Krótko mówiąc, czasem warto z kimś na wódkę pogadać o innych rzeczach niż tylko sprawy związane z realizacją pomysłów zawodowych. I raz złamałem tą zasadę i źle na tym wyszedłem. Więc ja tutaj, myśląc o biznesie, otworzyłem swój kalendarz, notatnik, wizytownik, i gdzieś na koniec dnia zawęziłem grono potencjalnych wspólników tylko i wyłącznie do osób, z którymi miałem w ostatnich 24 miesiącach w miarę intensywny kontakt. Tak? Nie wierzę w przypadkowych wspólników. Oczywiście to się zdarza, to tak jak ze znalezieniem żony na końcu świata, że to jest to coś, klika w ogóle i wiesz, że to jest ta osoba. Tak może być, ja absolutnie tego nie neguję. Natomiast no, ja jestem sceptyczny, bo szczególnie, że takie to, co najważniejsze dla ciebie, to się okaże dopiero za kilka miesięcy czy za kilka lat, kiedy będziecie naprawdę mieli potężne wyzwania albo bardzo trudne decyzje do podjęcia i wtedy się okaże, jak solidnym fundamentem jest to wasze wspólnikowanie, nie? Czy was stać na więcej, czy idziecie tą samą stronę, czy nadal chcecie być ze sobą wspólnikami, jak w ogóle, polecam w ogóle umowy wspólników, nie? Czyli jeśli zanim zrobicie cokolwiek w życiu takim zawodowym, w biznesie, spiszcie sobie ze wspólnikami w najważniejszych punktach najistotniejsze kwestie związane z tym, jak pracujecie, jak zarządzacie ideami, pomysłami, jaki będziecie mieć wpływ każdy z was na zespoły, na strategię, w jakim czasie chcecie pracować, ile czasu zamierzacie poświęcić na projekt, jakie są wasze kompetencje, kto ma jaki głos, jaką decyzję na koniec dnia. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Jeśli to jest uregulowane, to wtedy możecie iść naprawdę na każdą linię frontu i mieć z tego fan, przyjemność i sukces. Podaję mój przykład. Myśmy zaczynali we czterech, jest nas teraz trzech. więc to też była jakaś rewizja jednego z nas. Akurat nasz projekt, platforma do podpisu elektronicznego, wymagał bardzo konkretnych kompetencji. No i Grzesiek Wójcik, jakby założyciel, mój partner w biznesie, facet, którego znałem dłużej niż żonę, tam 20 kilka lat, przycinaliśmy się w różnych miejscach, na różnym etapie życia zawodowo. Po prostu się poznaliśmy dobrze z każdej strony, żeby i potem Grzegorz przyszedł do mnie i zaproponował robienie tego biznesu. No i on po prostu miał świetny klucz, nie? Taki, który się w naszym przypadku sprawdził. On wiedział, co on potrafi, teraz on szukał człowieka od marketingu i sprzedaży, więc z tym przyszedł do mnie. Wiadomo było, że potrzebujemy kogoś, kto jest zajebiście mocny, jeśli chodzi o kwestie formalno-prawne, więc trzecim wspólnikiem sprawdzonym w boju z poprzedniej pracy dla niego był radca prawny, prawnik, specjalista w tej dziedzinie. No i w tym przypadku tak było na początku, czwartym był ekspert od IT. Więc my się po prostu też uzupełniliśmy kompetencjami. Ten błąd, który ja popełniłem wcześniej w poprzednim biznesie, to był błąd związany z tym, że po prostu miałem wspólnika, z którym de facto konkurowałem trochę, jeśli chodzi o kompetencje. Nie? I jeśli nie musicie, nie róbcie tego. W sensie znajdźcie innego wspólnika, który was uzupełnia i wy uzupełniacie jego, a nie odwrotnie, wtedy nie będziecie się przecinać. Natomiast zdecydujcie zawsze, może nawet w tej umowie wspólników podpisanej wcześniej, zanim zaczniecie robić biznes, kto ma jakie plenipotencje do tego, żeby podejmować ostateczne decyzje. To też jest ważne, nie? Z jednej strony może być to kwestia taka udziałowa, czyli ja mam w spółce więcej udziału, więc będę miał głos decydujący. Dość powiedzieć, że my mamy bardzo różne udziały w spółce, jest nas trzech, a mimo wszystko Grzegorz, czyli ta osoba, która mnie tam 6 lat temu zapraszała, inspirowała tą historią, traktuje nasze głosy jeden do jednego. Nie? To też wymaga pewnej rozwagi, słuchajcie, pewnego doświadczenia, pewnej kultury prowadzenia biznesu, do tego trzeba dojrzeć. Nie? I to udało mi się teraz osiągnąć, czy nam się udało osiągnąć w relacji z inwestorami, bo właśnie ogłaszaliśmy niedawno, że w Authentic zainwestowały 3 banki, 3 kolejnych inwestorów i również te udziały ichniejsze są i uprawnienia są regulowane taką zasadą pari passu, czyli każdy porówna. Pari passu oznacza, że taki sam ticket, taka sama inwestycja, takie same prawa w Radzie Nadzorczej i bez względu na to, czy to jest większy bank, czy mniejszy, czy polski, czy międzynarodowy, to każdy z nich ma ten sam głos, nie? Więc jeśli możecie, to szukajcie takiej transparentności, takiej przejrzystości. Na koniec dnia też jest ważne, że jeśli dla nas to było bardzo ważne i jest. Myślę, że dlatego Authentic też odnosi w jakimś sensie sukcesy, bo po prostu zgodziliśmy się, że możemy się ze sobą nie zgadzać i to jest nawet wartość, żeby iskrzyło, żeby każdy miał różne podejście na ten sam temat, można patrzeć z 3 różnych perspektyw, tylko jest jedna święta zasada, że jak jednak w tym gronie zdecydujemy o tym, że wybieramy scenariusz B, to faktycznie go realizujemy. To znaczy ja już nie rozpamiętowuję, że ja głosowałem za scenariuszem A, bo nie, bo jednak większością głosów, biorąc pod uwagę różne inne aspekty, nawet w kontrze do mnie, moi wspólnicy mówią, że idą w B. I teraz ja muszę uwierzyć w B i robić to B. Nie? I tak się waliduje potem wspólników, szczególnie w tych trudnych momentach, kiedy wiesz, że potrzebne ci jest wsparcie. Tak to przeżywaliśmy teraz w rundzie inwestycyjnej, negocjując z inwestorami, kiedy ja miałem chwilę słabości, wspierał mnie partner, kiedy on miał swoje wahania nastrojów, to z kolei ja byłem po drugiej stronie, takie były różne wzloty i upadki. Trochę dobry policjant, trochę zły, no różne strategie negocjacyjne, no ale właśnie o tym opowiadać za bardzo już nie mogę, więc to się przydaje. Wiem na pewno z mojej perspektywy, że do zrobienia naprawdę dużych rzeczy potrzeba dużych, kompetentnych zespołów, także zespołów wspólników, także founderów i tego wam życzę. Gdzieś na początku można być samemu sterem i sobie żaglem, okrętem, ale z czasem potrzebujecie partnerów w biznesie, mniej lub bardziej tutaj im delegować. Możecie zadania. Boguszowi tego też życzę. On widzę, że się tam fajnie rozkwita, no ale za chwilę jak będzie miał, będą mu pukać co codziennie do tego, że tu podcast, tu wideo, tu jakaś, już tego nie ogarnie, nie? Nie można tego robić samemu, więc zespoły to jest podstawa, Robert. To po prostu każde pieniądze można dać za dobrego wspólnika, a tego wspólnika można zwalidować też na wiele różnych sposobów przed momentem, kiedy w ogóle podejmiecie decyzję o robieniu biznesu. Łącznie z tym, że idziecie na browar, rozmawiacie o trudnych rzeczach, o mniej trudnych, dobrze jest poznać człowieka, nie?
No, zgadzam się. Okay. Teraz właśnie byłem na urlopie i w zasadzie nie wziąłem komputera, chyba pierwszy raz od startu projektu i nic się nie zawaliło, wszystko zostało ogarnięte. Jedyna rzecz to raz próbował dobić, dzwonił 4 razy, jeszcze SMS-y mi wysyłał, a nie odbierałem, bo tam, nie wiem, 5 zł za minutę odebrane. Po prostu napisałem chłopakom, że do niego zadzwonili, jedyna nie taka taka aktywność biznesowa, więc wspólnicy, no albo zespół, tak, nie musimy wspólnikami, ale na początku to po prostu jest łatwiej, tak, bo...
To jest trudne, do tego też trzeba dojrzeć, słuchajcie, bo to jest łatwo sobie powiedzieć, że kurczę, pozwolę sobie na ten komfort i podzielę się tym zadaniem, przekażę je komuś, ale czy on na pewno to zrobi tak dobrze, jak ja bym to zrobił, albo czy nie popełnię jakiegoś błędu, czy ja faktycznie mogę liczyć na niego. Zresztą jeden z moich biznesów wcześniej w kontekście startupów nie wyszedł tylko dlatego, że byliśmy bardzo zajawieni na realizację takiego wyzwania, ale mój partner, który wówczas, którego ja znalazłem, któremu zaoferowałem konkretne udziały, który właśnie miał być tym szefem IT i w ogóle tą kompetencją, która powinna uzupełniać moje, no okazało się, że jednak bardziej skoncentrowany jest wtedy, kiedy ja już wyszedłem z korporacji na pracy w tej korporacji, więc no, po prostu mi opowiadał o tym, że coś będzie, coś zostanie dowiezione, coś zostanie zrobione na czas, ale jeden miesiąc, drugi, to się nie działo, nie? I w pewnym momencie też trzeba bardzo odważnie z takimi partnerami mówić basta, nie? I koniec, a jakby my, jeśli mamy osiągać sukces, to my jako wspólnicy nie możemy się w żaden sposób oszukiwać. Lepsza jest najgorsza prawda, niż jak z dzieckiem, który przyjdzie do ciebie i powie, kurczę, przeskorbałem coś i to jest imponujące, że ma tam odwagę, niż po prostu, żeby sobie zamydlać oczy, nie? Więc fajnie, żebyście jako wspólnicy też byli na jakby podobnym etapie życia. To znaczy byli tak samo w pełni zaangażowani. A jeśli nie, no to ty wtedy mówisz, że jesteś na 80% zaangażowany, ale wszystkie korzyści, które wiążą się z realizacji tego biznesu, idą na 80%. Wszystkie profity, jakie potem was mogą spotkać, idą na 80%. Udziały, czy pozycja, czy głosowanie i tak dalej też powinno wtedy iść na 80%. Czyli czy możesz robić mniej, możesz robić coś innego, ale bo niech to będzie transparentne.
No dokładnie było tak u mnie, bo mój wspólnik po prostu został na etacie i w zasadzie przez 2 pierwsze lata on pracował po godzinach, no ale jakby mieliśmy właśnie taką umowę założycielską, Founders Agreement, która regulowała, że w zasadzie wszystkie profity szły do mnie, plus jeszcze rósł mi taki wirtualny dług, no który powiedzmy to było ryzyko, tak? Mojej żonie to może się nie podobał, no ale to było... Bo on, w sumie to on do mnie przyszedł, on mnie zaprosił do tego biznesu, a potem ja rozkręciłem ten biznes, a on siedział na etacie przez jakiś czas, bo po prostu no nie było, nie byliśmy się w stanie utrzymać we dwójkę z tego, co wtedy było. No ale przyszedł rok 2019, jeden duży deal, udało się jakby wszystko to rozliczyć. On doszedł teraz na 100%, no i tak to było, tak, są różne modele. Okej, okay, słuchajcie, jakie kolejne pytanie, moi drodzy? Może jakieś pozyskiwanie klientów, marketing, sprzedaż, pozycjonowanie waszych produktów? Co napisać na landing page'u?
Takie jest pytanie, co napisać? Nie.
Ja tak podpowiadam. Kto się odważy? Zaraz się ktoś odważy.
A, to może ja w międzyczasie. Jakąś najlepszą książkę z tych, które czytałeś w międzyczasie po godzinach.
O, kurczę, to w ogóle mam, słuchajcie, takich książek chyba no setki. Nie, w pewnym momencie taki złapałem drive, że to było, jak wiecie, jak z jedną lekturą na tydzień. Natomiast wszystko, co dobre, zaczęło się dla mnie właśnie w tym wieku 33 lat, kiedy przeczytałem książkę, która no sama w sobie jest bardzo taka prosta, ale no po prostu rozwaliła mi system. Napisał ją Brian Tracy, być może wam znany, tytuł książki Maksimum osiągnięć. Maksimum osiągnięć to jest książka, która przeczytana wtedy tyle, to już 12-13 lat temu, od deski do deski ze 3 razy, no po prostu zmieniła moje życie. A po prostu, wiecie, tak czasem bywa, że dostajesz takiego impulsu i ten. I to był ten moment, w którym podjąłem wiele odważnych decyzji, przeprowadziłem się do Warszawy, zrobiłem jakiś remanent w tych projektach, w których uczestniczyłem, zmieniłem pracę i tak dalej. Bo facet ma niesamowitą lekkość opowiadania o tym, co ważne w życiu, nie tylko z perspektywy biznesowej, ale także takiej właśnie życiowej, rodzinnej. Więc ja wam polecam wszystkie książki Briana Tracy, natomiast ta Maksimum osiągnięć to jest dla mnie taka, to jest taki dekalog trochę działania i stawiania sobie celów życia i potem dochodzenia do tychże. Plan lotu, bardzo podobna pozycja też Briana. Ja tego Briana w ogóle trochę pokochałem jak dziadka, bo to już jest pan w sędziwym wieku, ale potem byłem już na tyle zafiksowany na jego punkcie, że go poznałem, uczestniczyłem w spotkaniach z nim, był także w Polsce, co ciekawe, więc ten autor zrobił wiele dobrego dla mnie. Ja uwielbiam czytać i zachęcam was do tego, żebyście to też robili często. Mnóstwo ciekawych, fajnych inspiracji, coraz więcej biografii też takich ludzi biznesu, którzy odnosili sukcesy albo i nie, po drodze gdzieś upadali, nie wszystko trzeba lukrować. Więcej nawet te takie historie niespełnionych nadziei, to jest dla nas lepsza lektura, więcej ciekawych wniosków można z nich wysnuć, a mimo tego, że robię biznesy online'owe, to czytam drukowane książki, do tego się przyznaję, bardzo to lubię robić, bardzo lubię mieć kontakt z papierem, przy okazji piszę, rysuję po tych książkach, robię notatki, potem gdzieś sobie jeszcze przypisuję te najważniejsze myśli do OneNote'a, zostawiam to po prostu w wersji elektronicznej po to, by do tych idei, pomysłów, powiedzonek, rekomendacji wracać. Wiele już prezentacji w życiu, czy ważnych dla mnie wydarzeń postawiłem na takim kompendium wiedzy własnej, zbudowanej jako właśnie taki exec summary dobrych lektur. Z każdej lektury zawsze te 2-3 strony w zeszycie wynotuję jakiś fajny innych uwag, wniosków, koncepcji, więc fajnie, że pytasz o książki. Byłem dzisiaj biznesowo na spotkaniu z klientem, całkiem duża organizacja, która ma bibliotekę w ogóle w firmie i coraz częściej ludzie zwracają uwagę na takie ważne rzeczy, które na pewno są czasochłonne, tak? Ale kurczę, zamiast kolejnego wydania wiadomości, nie daj Boże, czy faktów, czy czegokolwiek tam, czy można każdego dnia te kilka minut spędzić nad książką, zainspirować się i po co wymyślać proch, słuchajcie, tyle dobrych, fajnych, cennych doświadczeń, ludzie już przeżyli wcześniej przed nami, trzeba się po prostu tylko dobrze zainspirować i taki sobie blueprint swój własny wypracować, no bo w książkach jest to fajne, że wcale nie musimy od razu wszystko wcielać jeden do jednego, tylko po prostu się zainspirować i dochodzę do wniosku, że czym więcej mam tych przeczytanych pozycji, dzisiaj już coraz częściej sięgam po jakieś takie lektury nie tylko stricte biznesowe i marketingowe, ale takie, które dotyczą psychologii, światopoglądu, religii i innych historii, to po prostu gdzieś tam zaszyte mogą być jakieś sugestie, które i tak trzeba potem zważyć w życiu, nie? I sobie przeżyć na własnej skórze i sprawdzić, czy są dobre, czy nie. I fajnie są te książki, krzyczą do nas, bestseller, numer jeden na liście i tak dalej. Czytasz i potem sobie myślisz, zaraz, gdzie tu bestseller, jak ja o tym wszystkim wiedziałem, nie? Z jednej strony tak, z drugiej strony trudno jest, kurczę, zastosować w życiu nam. To jest najgorsze, co może być. Niech ktoś kiedyś napisze fajną książkę o tym, jak po zdobyciu pewnej wiedzy wcielać ją w życie, bo to jest najtrudniejsze. Chyba ja mam takie kłopoty przynajmniej. No, ale na pewno lepiej czytać niż nie czytać. Nie? Ludzie narzekają, szczególnie moi tutaj koledzy w biznesie online'owym, nie tylko, że dużo pracują, że nie mają czasu, a gdzie jeszcze rodzina i tak dalej. Można czytać książkę z dzieckiem i tak samo się inspirować, więc polecam.
Można też słuchać.
I można słuchać. I to jest fajne, bo naprawdę poza podcastami Bogusza jest mnóstwo innych, bo bardzo interesujących. To jest moja obowiązkowa lektura. z jednej strony na Spotify'u czy na TuneIn mam zaprenumerowane konkretne podcasty, głównie branżowe, ale też takie, bo nie brakuje tam jakichś motywacyjnych historii, takich właśnie work-life balance i innych. A no i na YouTubie gdzieś zasubskrybowanych też różnych wariatów, którzy pokazują swoje z kolei podejście do życia, do biznesu. Więc czym więcej tego wiemy, tym lepiej dla nas, bo możemy sobie z tego fajne wnioski wysnuć i jeśli komuś się to zadziałało w przeszłości, to jest łatwiejsza droga do sukcesu w mojej ocenie.
Kochani, pytania. Prosimy kolejne pytania. Ja tu, jak co do książek, to mam tu kilka.
No, to jesteś najlepszym przykładem. Zrobiłem ci już screena, więc jest Grzegorz.
Ja mam jedno jakieś pytanko małe.
Super.
Mogę? Takie pytanko, bo w sumie pewnie sporo osób jeszcze jest na etapie walidacji pomysłów. No i pewnie większość tych walidacji albo przechodzi, albo nie przechodzi. To już różnie tam bywa. I teraz pytanie, czy lepiej równolegle na przykład walidować sobie 10 pomysłów, czy 20, im więcej, tym lepiej, bo zawsze statystycznie któryś wejdzie, czy lepiej tak sekwencyjnie do tematu podejść, czyli walidować jeden. Pytanie też, jak długo sprawdzać i kiedy jest ten moment, kiedy go odciąć. Czy no, zakładając też, no, pracujemy na etatach, czas jest ograniczony, co będzie bardziej efektywne w przypadku naszym.
Dzięki Grzegorz za pytanie. Ja absolutnie postawiłbym na walidację sekwencyjną, bo wtedy ja mam takie przekonanie, przynajmniej tak było w moim przypadku, że faktycznie się zagłębiam tylko w ten temat i traktuję go na 100%. Nie? Nic innego nie zajmuje mojej uwagi wówczas. To, co najlepszego możemy z siebie dawać na etapie właśnie rozpoczynania nowych historii, rozdziałów w życiu, to jest po prostu zaangażowanie. To jest ta atencja, która jest skierowana na konkretne rezultaty. One nie muszą być pozytywne i to byłoby dobrze sobie to uświadomić na samym początku, że kurczę, to co proponuję rynkowi, to co testerzy sprawdzają, to jak opowiadam o tym rodzinie, przyjaciołom, jak oni reagują i tak dalej, to wcale nie musi być od razu sukces, ale jeśli jestem zaangażowany, to zawsze mi to lepiej wychodzi niż ciągnięcie dwóch czy trzech srogą za ogon. To bym zdecydowanie ten drugi scenariusz podpowiadał. Natomiast Grzegorzu, bardzo często jest też tak, że osoby, szczególnie te, które sobie nie radzą z krytyką, po prostu odpuszczają. Nie? I wiele takich osób spotkałem na swojej drodze życiowej i tu mam taki jeden apel, żeby się za szybko nie poddawać, dlatego że ci, co krytykują, to najczęściej też mało w ogóle popełniają sami, więc trzeba też zwrócić uwagę na to, kto wypowiada się na ten temat. I ja mówię zupełnie wprost, mam prawo tak mówić, bo mam już 45 lat, że krytykować to mnie może Elon Musk albo ktokolwiek inny, to w sensie szukajmy opinii u tych ludzi, którzy są dla nas autorytetami, albo którzy chcielibyśmy, żeby byli autorytetami, bo ci, którzy nam kładli kiedyś kłody pod nogi, pewno dalej to będą robić, niezależnie od tego, o czym będziemy im opowiadać. Natomiast ważne, żeby się nie zrażać i ważne, żeby stawiać pewne hipotezy, które potem mogą być jeszcze bronione na etapie bardziej dociekliwych pytań. Jeśli ci się nie podoba, to dlaczego? Jeśli uważasz, że nie działa, to co by się mogło wydarzyć, żeby zadziałało? Jeśli ci się nie odpowiada ci cena, to jaka by mogła być, żeby spełniała twoje oczekiwania? To znaczy każde słowo nie, każda negacja, każdą wątpliwość można przekuć na wartość dodaną. Nie? Zrobić kolejną iterację, trochę spilotować, trochę popatrzeć na ten sam problem z innej perspektywy. Więc w mojej ocenie, jeśli ktoś chce z tobą rozmawiać i będzie to robił chętnie, to naprawdę możesz ci dostarczyć dużo pozytywnej wiedzy, którą możesz wykorzystać, żeby dokonać pewnych zmian w tym projekcie, żeby stał się atrakcyjny. To jest podstawowe pytanie, jakie powinniśmy zadawać w każdym przypadku, także w życiu na co dzień. Jeśli ci się nie podoba, to z jakiego powodu? Albo co mógłbym zrobić, żeby to było lepsze? Nie? To jest najtrudniejsze pytanie. W jaki sposób ja z moimi kompetencjami, doświadczeniami, pomysłami mogę uczynić twój świat łatwiejszym, takim lepszym w życiu? Nie? I on wtedy powie, ale gdyby tam była taka funkcja, albo a gdybyś to zrobił na czerwono, a nie na zielono i tak dalej, i tak dalej. To może spowodować, że ty będziesz nadal chciał to robić, a dostaniesz zwrotnie mnóstwo uwag i tu trzeba przyjąć na klatę, bo wracając historycznie do roku 2016, kiedy wam mówiłem, że rozdaliśmy kody dostępu do naszej platformy, to wróciło do nas mnóstwo uwag, które wcale nie były dobre dla uszu. Wkurzały. Jak to on może mówić źle o moim produkcie? Ja włożyłem całą atencję w to, całą energię. Korzystałem z najlepszych przykładów i wzorców, ale nie, klientom się z jakiegoś powodu nie podobało, nie chcieli za to płacić. Ale jeśli potraktujemy poważnie to, co mówią i damy sobie i przede wszystkim sobie drugą szansę, to coś fajnego z tego może się zrobić. Więc ja bym brał sekwencyjnie rzeczy za ogon. Oczywiście fajnie by było, tak jak na tej mojej płachcie papieru, żebyś sobie te ustalił też wewnętrznie priorytety. To znaczy, jeśli sekwencyjnie to chcesz zacząć od tego projektu, on jest pierwszy na liście, nie przez przypadek jest pierwszy na liście, bo najwięcej w niego wierzysz, bo emocje ci podpowiadają, bo miałeś już jakiś feedback z rynku i tak dalej. Więc zacznij od jedynki, bo wiesz, że to jest jedynka, a drugi, trzeci projekt najwyżej zabierz się za niego, jak już ten pierwszy upadnie, nie? I całkiem już nie będziesz miał ochoty tego robić, nie?
Okej, dzięki.
No właśnie, Grzesiek, to daj update, jak tam twój projekt.
No właśnie.
Rolny.
Rolny hodowlany. Znaczy w sumie będę wrzucał na grupę zaraz za parę dni landing, żeby tam się jeszcze was trochę poradzić, ale mam go już wyszlifowanego. Ale to, co mówili na początku właśnie, że rodzina tam zawsze się tam klepie po plecach i mówi, okej, no to w sumie pierwszym tym takim klientem to był brat, no i w zasadzie chyba na którymś z poprzednich live'ów też była taka sugestia, więc wyszedłem poza kręgi rodzinne i rozmawiałem z innymi potencjalnymi ludźmi i w sumie odzew jest pozytywny nawet, tylko jeszcze o jednej rzeczy się w sumie obawiam, bo cały czas jeszcze aktywnie wzbraniam się przed pisaniem tej aplikacji. Powiedzmy, że złapię ileś tam osób i odzew jest pozytywny, ale potem załóżmy, że zrobimy to, jednak jak się okaże, że przyjdzie do płacenia, w sumie nawet już tematy finansowe też polecałem z tymi poruszałem z tymi osobami, z którymi rozmawiałem, ile by były w stanie zapłacić, czy taka cena jest okej. Okay. No i teraz pytanie, czy ktoś z grzeszności nie powie po prostu, no tak, tak, w sumie tyle to bym zapłacił, ale jak przyjdzie do wyciągnięcia kasy z portfela za rok na przykład, no to już może być decyzja inna, tak? I tutaj pytanie, jakie jest takie jakieś przybicie tej walidacji? Załóżmy, że znajdę 10 osób, które będzie wesołych, okej, fajny pomysł, super, obcych mi totalnie osób. Czy może lepiej, jak znajdę jedną, która mi fizycznie za to zapłaci, jak tego jeszcze nie ma?
To jest super pytanie. To w ogóle Dolina Krzemowa w tym punkcie to zwariowała, bo tam się coraz częściej waliduje ideę w ten sposób, że się po prostu otwiera przed sprzedaż i w ogóle nie masz jeszcze produktu, ale zbierasz chętnych, którzy za to zapłacą. Jak się okaże, że x osób wpłaciło pieniądze, to ludzie zaczynają dopiero robić robotę, nie? To jest odważne i to może się sprawdza w Kalifornii, trochę mniej u nas. Natomiast no fajnie, że zacząłeś pytać o kasę. Ja bym od samego początku, bez względu na to, jaki model proponujesz i ile warta będzie twoja usługa czy twój produkt, jednak tych kwestii kosztów dotykał. I trzeba być na tyle bezczelnym i odważnym w tych rozmowach ze swoimi testerami czy potencjalnymi klientami, żeby po prostu im powiedzieć, dobra, to jeśli to będzie kosztować, czyli planuję, że to będzie kosztować 50 zł, to odłóż to 50 zł, ja za 6 miesięcy właśnie przyjdę do ciebie, żeby się o nie upomnieć, nie? Wtedy masz takie przecięcie w ogóle spojrzeń i wtedy się okazuje, czy to, co mówili wcześniej, to faktycznie nie jest prawdziwe, nie? Czyli krótko mówiąc, trzeba tych ludzi sprowokować do takiego przekonania, że za chwilę przyjdzie im za to zapłacić. I wiesz co, jak nie będziesz chciał za to zapłacić, to nie ściemniaj, bo to, co najlepsze możesz dla mnie zrobić, to powiedzieć mi prawdę. I takie, wiecie, to naprawdę działa. No, z punktu widzenia naprawdę psychologii, relacji i tak dalej, trzeba być bardzo transparentnym i takim otwartym do ludzi i mówić im prosto z mostu. Znaczy, ja chcę zbudować biznes. Jeśli uważasz, że tego nie kupisz, to nie mów mi, że zapłacisz. Dobra, powiedz mi po prostu tyle, ile faktycznie za tą usługę byś zapłacił. Inna sprawa, że to jest bardzo trudne, Grzegorz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo ci ludzie sobie wyobrażają tę usługę, ten produkt. Oni go nie widzą, oni go jeszcze nie dotykają, oni nie przeżyli tygodnia czy dwóch z tym produktem, żeby ci powiedzieć, ile jest faktycznie warty. Co to oznacza? To oznacza, że możesz po cenę taką wyjściową podać niższą, a potem ją podnieść, kiedy produkt będzie gotowy i będziesz miał pewność, że spełnia swoje cele. Krótko mówiąc, no znowuż na przykładzie Authenti, nasze podstawowe konto zaczynało się od 20 zł miesięcznie i po dwóch latach wiedzieliśmy, że cena jest zasadniczo za niska i natychmiast podnieśliśmy cenę i w ogóle nie było klientów, którzy mówili, o kurczę, podnieśliś cenę dwa razy, wyższa jest teraz, to ja nie zapłacę, nie, no może tam trzech czy czterech odpadło, ale przybyło kolejnych 40, dla których, którzy w ogóle 40, to przecież jest wizyta na poczcie, żadna różnica, nie? Więc nie miej obaw, tylko ważne, żebyś miał po prostu od samego początku fokus na to, czy to, co jest twoim biznes modelu, czy to ma być twoje źródło przychodów i co najmniej finansować nakłady i tak dalej, czy to jest idea, z której chcesz żyć, czy masz jakieś inne modele biznesowe, bo największym takim fuck-upem, jaki możemy popełnić jako twórcy pewnych rozwiązań, jest to, że najpierw je budujemy, a potem się zastanawiamy, jak je sprzedawać. I to jest absolutnie najgorsze, co się może przytrafić. Powinniśmy biznes modelu, mimo tego, że nie jesteśmy finansistami czy ekonomistami, od samego początku projektować konkretne przychody i być na tyle zachowawczym, żeby te nasze prognozy, jakkolwiek by nie były podniecające i optymistyczne, potem jeszcze na końcu dnia obciąć razy, podzielić przez 4. To wam mówię z własnego doświadczenia. Czyli jak zakładasz na podstawie parametrów rynkowych, że zarobisz 100 tysięcy, to na koniec dnia sobie wpisz, że to będzie 25, bo nie przestrzelisz, bo będziesz wiedział, jak połączyć to z kosztami, na ile cię stać, tak, jak się nie zapożyczać i tak dalej, a może sięgnąć po źródła inne finansowania, a może napisać jakiś projekt do PARP-u i tym podobne, nie?
Okej, dzięki.
Dzięki.
Do pricingu też słyszałem bardzo ciekawą rzecz, tak od właśnie ludzi od SaaS-ów i różnych też takich produktów właśnie globalnych, Stany, właśnie Dolina Krzemowa, żeby co roku podwajać cenę. Rok w rok po prostu podwajać cenę. Część klientów na pewno odejdzie, ale zostaną ci powiedzmy lepsi, bogatsi, bardziej doceniając twój produkt. No to jest ciekawa koncepcja, trochę scary, tak z mojej perspektywy. Ale...
No i jeszcze w przypadku testów jest zawsze to pytanie takie, na ile ta ocena, ta opinia twojego rozmówcy będzie na koniec dla ciebie ważna, istotna, na ile ona waży w ogóle w zbiorze wszystkich odpowiedzi. Bo może to być dla ciebie ktoś bardzo istotny i ten ktoś powie, słuchaj, cena jest za wysoka, ale to będzie jeden z 33, nie? Więc mówi, jest ważny, jakby zna się, ma doświadczenie rynkowe, ale 32 osoby pozostałe nie zwróciły na to uwagi albo nie uważają, że to jest istotne, nie? No trochę jak z badaniami popularności polityków przed wyborami. Nie? Trzeba to zawsze gdzieś tam wypośrodkować, a na koniec dnia zostawić sobie trochę intuicji też zapasem. No i słuchajcie, i wierzyć w to, co się robi, bo jak wierzymy w to, co się robi, to znajdziemy rozwiązanie. Obojętnie, czy to jest kwestia ceny, czy IT, czy funkcjonalności, czy usługi dodanej, czy reklamacji, czy cokolwiek, tak? Tylko wszystkie te zajebiste rzeczy, o których dzisiaj piszą książki, Starbucksy, Facebooki i tak dalej, powstawały zazwyczaj przekornie do tego, co mówili ludzie w badaniach albo co wychodziło w testach, nie? Ktoś mówił, nie ma na to miejsca, przecież nikt tego nie robił w ogóle, a jeśli to jest disruption, to w ogóle, no jak może sobie ktoś wyobrazić fioletową krowę, żeby ją znaleźć, tak? Więc ciężko, to mi przypomina, słuchajcie, ostatnia taka dygresja do mojego zawodowego życia, ale w 98 roku, jak pracowałem w dziale marketingu u firmy RMF FM, czy mojego ukochanego radia, bo z radiem randkowałem przez wiele lat, to było, to jak to w marketingu, poddawaliśmy swoje idee, bardzo często walidacji rynku, no i też były tam ankiety czy testy związane z zadawaniem naszym słuchaczom konkretnych pytań związanych z tym, w jakim kierunku ma radio iść, kto ma prowadzić jaką audycję, czy w ogóle jest miejsce na taką audycję i tym podobne. I wtedy też w tymże 98 roku RMF przeprowadziło takie badanie, mieliśmy całe CATI, takie biuro, które temu służyło, call center, ankieterzy, naprawdę obdzwaniali sporą grupę Polaków. Było pytanie związane z tym, czy chciałbyś słuchać takiego radia, w którym przez cały dzień się mówi, a nie gra muzyki. No i jak przypuszczacie, 97% ludzi powiedziało nie, po prostu potrzebuje radia, które gra muzykę. Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby słuchać radia, które nie ma muzyki. Albo jest cały czas mówione, tak zwany news and talk, czyli to znaczy z amerykańskich stacji radiowych, gdzie tam takie stacje informacyjne, newsowe są popularne, nie? Bo dlaczego taki był wynik? Dlatego, że nikt na tamte czasy nie był sobie w stanie wyobrazić innego radia, tak? No i RMF porzucił ten projekt. Ale rok później okazało się, że przekornie na rynek wchodzi Tok FM, stacja, która była wtedy pierwsza, choć RMF przespał tą szansę, bo mogliśmy też zbudować taką stację w grupie, bo oni postawili na to rozwiązanie, mimo tego, że nikt sobie tego nie wyobrażał. Jak pracowałem w TVN-ie kilka lat później, to kolejnym takim przykładem było pytanie zadawane testerom, czy telewizja TVN to byłaby dobra idea, żeby zbudować kanał informacyjny. I już nie będzie seriali czy coś, tylko będzie cały czas news, nie? 3 czy 4% wówczas ankietowanych wskazywało taką potrzebę. Więcej pracownicy i w ogóle właściciele mieli obawy. No jak to? No to przecież ludzie nie mogą oglądać w tym samym czasie dwóch kanałów telewizyjnych. Jak oglądają TVN-u, to nie będą oglądać TVN24 wtedy jeszcze. Tak się stacja nie nazywała. Jak z kolei pójdą do TVN24, to stracimy widzów z TVN. Dzisiaj kanibalizacja tych dwóch stacji wynosi około 5%. Czyli znalazł się rynek i na newsy, i na rozrywkę, nie? Więc krótko mówiąc, jeżeli będziecie stawiać jakieś tezy i hipotezy, to bądźcie też rozważni, bo to nie zawsze to, co mówią w tych badaniach, rzeczywiście okaże się właściwe. Ja mówię o badaniach, że to jest trochę tak jak zjechaniem samochodem do przodu i patrzeniem cały czas w lusterko wsteczne, nie? Czyli jedziesz, chcesz się posuwać do przodu, ale patrzysz, co się wydarzyło. Tyle, bo jednak jak badasz, jak testujesz, to po prostu masz do czynienia z ludźmi, którzy tylko i wyłącznie żyją doświadczeniem już przeżytym, więc podają ci to, co sobie wyobrażają. I wyobraźnia najczęściej nie sięga w ogóle tak do przodu jak twoja, więc mogą ci uwalić każdy, nawet najbardziej zajebisty produkt. Więc jak na marketera przystało, czy właściwie wbrew temu, jak się robi marketing, uważam, że z badaniami, to tak wiecie, intuicja dziś na koniec dnia, trochę też ta kobieca, czy tak, w takim stylu kobiecym jest bardzo istotna w tym, co robimy. O, ktoś jeszcze zadaje pytanie na czacie. Patryk? Tak, Patryk, oczywiście. Znaczy w miarę tylko możliwości i szansy, jeżeli będę mógł jakoś indywidualnie pomóc, czy pochylić się konkretnie nad jakimś biznesem niezobowiązująco, to możemy się próbować łapać na jakieś takie osobne rozmowy.
Za 5000 za godzinę.
Nie, wiecie co, ja jestem pełen pokory do rynku, wszystko co dobre w moim życiu zdarzyło się w tych momentach, że ktoś mi w pewnych szczególnie tych trudnych momentach pomagał, więc jakby w jakimś sensie chcę też spłacić ten dług i bardzo cenię sobie mentorów na stronie Authentic. W ogóle zobaczycie mentorów naszej firmy, naszej organizacji, zobaczycie ludzi, z którymi, którzy byli kiedyś moimi prezesami, właścicielami biznesu. Dzisiaj często korzystam z ich rad, jeśli potrzebuję podjąć jakieś trudne decyzje, także życiowe. To jest super w ogóle, że mamy okazję się, tak jak mówiłem wam, cieszę, że macie na to czas i ochotę, bo co najlepsze, co może, to właśnie rodzi się w takich kręgach ludzi, którzy są właśnie freakami, którzy mają swoje pasje i potrzeby realizowania się i nie ma za wiele takich miejsc i sytuacji na rynku, w których ktoś ci po prostu pomoże, zrobi to bezinteresownie, więc jak mamy możliwość, to korzystajmy.
Jeszcze Patryk pyta, jak się z tobą skontaktować? Maila?
Patryk, najczęściej tak, mogę zostawić maila na tutaj na czacie, zaraz to zrobię, natomiast taką platformą, z której teraz korzystam powszechnie, naprawdę widzę, że w takim stopniu, że się zaczynam u siebie martwić, jest LinkedIn. I to na LinkedInie to jest najłatwiej mnie zaczepić. kupić i dodać do znajomych, dać jakieś intro, skąd się znamy i na pewno możemy się w ten sposób połączyć. A wpisuję Wam też na czacie teraz mój adres mailowy, który możecie tutaj wykorzystywać. Nie mogę cudów obiecać, ale jak ktoś będzie miał jakąś potrzebę, to w miarę możliwości jakiś taki szybki...
No i sobie w razie czego jest na grupie, więc można...
Jakąś... O, właśnie, no dokładnie.
Oznaczyć go.
Jest na grupie.
Będzie pożytek dla wszystkich. To ma jeszcze jakieś pytanko.
Nie bójcie się pytać na forum, bo to ma trochę inną, ten feedback ma inną siłę rażenia, nie? I to jest tak, że oczywiście mamy pewne obawy, bo możemy usłyszeć też przykre słowa, ale jednak, kurczę, jak artyści, no, jeżeli zaczynam żonglować piłeczkami, to co ja mogę dobrego zrobić? No po prostu stanąć na ulicy i słuchajcie, i porzucać, nie? I wtedy zobaczę, czy ludzie to lubią, czy rzucają 5 złotych i w ogóle, czy jest fajnie, nie? Gdzieś tam, nie pamiętam to, który z młodych artystów, ale taki zwariowany, który teraz zawiesił karierę, 21-latek chyba, zaczynał w ogóle od grania na gitarze na ulicy, tak? No wiele takich karier powstawało w takim trudnym, takim momencie, że nie szedłem do domu, zamykałem się, albo nawet jeden na jeden z kolegą coś tam pobrzdękoliłem koledze na gitarze, tylko szedłem od razu na miasto, nie? I poddawałem się takiej do spodu weryfikacji. No, na początku mnie w ogóle potraktowali z buta, no, nikt mnie nie zauważył. Dobra, to znaczy wróciłem z feedbackiem, pomyślałem, no kurde, muszę zagrać coś innego albo po prostu nauczyć się lepiej grać. Więc wracałem na ulicę. Po jakimś czasie, więc jeśli zanotowałem progres, no było coraz lepiej. No i w ten sposób można dojść do perfekcji, nie? Jestem w ogóle fanem takiego customer experience, gdzie po prostu klient ci mówi, czy jesteś dobry w tym, co robisz. I tyle. No. Czy dobrze reagujesz, czy masz dobry produkt, czy zaspokajasz moje potrzeby, nie? A jeśli tak, to ja za to zapłacę wtedy, nie? Jeśli przygotujesz tą ścieżkę tych doświadczeń z klientem, przygotujesz, podasz mu właściwy content, poprowadzisz w właściwy sposób, co dzisiaj klienci są coraz bardziej przecież wyrachowani, tacy trochę rozwydrzeni, prawda? Pamiętamy, jakby wiemy o tym, jakie mamy wyzwania z nimi, ale jeśli ich poprowadzimy i trochę pokażemy im, jak iść, żeby nie musieli błądzić i zrobili to po naszemu, no to oni cię zwalidują, oni ci od razu powiedzą, więc tak naprawdę uwielbiam takich ludzi, którzy po prostu gadają o swoich pomysłach, gdzie się nie spotykamy przy browarze, na evencie, na konferencji, to zawsze mówią, uczestniczą we wszystkich tych też startup eventach, gdzie no, to też była dla nas taka konstatacja, no mieliśmy dobrze po 40, ale ze wspólnikiem jeździliśmy po konferencjach, poddawaliśmy się ocenie tłumów, nie? Ludzi, którzy w ogóle nie byli nam znani, którzy bardzo często z przykorem mówili, że im się coś nie podoba, no ale to nas każdym razem czegoś nauczyło. Zawsze po takim wydarzeniu, zawsze po takiej rozmowie była jedna rzecz w notatniku, która była odnotowywana i poprawiana, nie? I to chodzi, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę i powiedzieć, o Jezu, piwo, to postawię swój biznes do w ogóle do góry nogami, jak oni tak tego chcą, to tak zrobię. Nie, czasem małe usprawnienia, szybkość reakcji, linijka dodatkowa kodu, no takie rzeczy, które można po prostu małymi, krótkimi etapami, szybkimi też sprintami wdrażać i patrzeć na rezultaty. Nie? To nas też nauczyli Googlersi, ja miałem bardzo fajny czas, słuchajcie, na kampusie googlowym, to wtedy Authentic dostało się do programu tam akceleracyjnego, to był pierwszy kampus Residency by Google w 2017 roku, no to była fantastyczna historia i przygoda i to tak mówię właśnie w kontekście tego długo, o którym opowiadałem, no nam się udało, tak, zostaliśmy wybrani, znaczy zrekrutowani spośród tam kilkuset zgłoszeń, które przyszły z całej Europy Środkowo-Wschodniej, więc to było jakieś wyróżnienie, no ale potem przyjeżdżali ci ludzie, którzy robili w biznesie 10-20 lat, stawiali YouTube'y czy Gmail'e i opowiadali nam w ciągu 2 godzin w ogóle w pigule, jakich błędów nie powinniśmy już dalej popełniać, nie, no to była super sprawa, nigdy nie przeżyłem niczego lepszego niż Google Campus Residency, bo po prostu to też inna kultura, ta organizacja ma w genach chęć dzielenia się wiedzą, zresztą mają taką pozycję na rynku, że wiedzą, że z takiej prezentacji jednej czy drugiej rozmowy to nikt im od razu na odcisk nie nadepnie, nie odbierze im rynku, więc jest im łatwiej opowiadać o tym, natomiast no wtedy rozbrajająco goście mówili nam szczerze, co myślą i dlaczego uważają, że to nie zadziała, nie? I wtedy to trzeba wziąć na klatę i poprawić rozmawiać małymi kroczkami do przodu i każdy nawet na bardzo dużo pomysłów liderów dzisiaj na rynku to nie są pomysły, które są innowacyjne, tylko to są po prostu pomysły, które zostały zmodyfikowane w właściwy sposób. Tego wam też życzę. I sobie.
Moi drodzy, jeszcze mamy chwilkę, możemy jeszcze Tomka wypytać. Ktoś chciałby zadać pytanie, a z jakiegoś powodu tego nie robi. Stać się na weryfikację. Nie trzeba wychodzić z gitarą na ulicę. Wystarczy powiedzieć coś do mikrofonu.
Nawet możemy się nie widzieć, tylko słyszeć. To też jest jakaś przewaga. Bądźcie gadatliwi po prostu. Bądźcie ewangelizujcie ludzi dookoła i promujcie swoje rozwiązania. Opowiadajcie o nich po prostu bez liku. Róbcie elevator pitch, wykorzystujcie każdą okazję, gadajcie po prostu z panią w żabce o swoim pomyśle, gadajcie z taksówkarzem w Uberze. No po prostu jak faktycznie chcecie robić to, o czym myślicie, to po prostu wykorzystujcie każdą okazję, żeby dostać feedback, jakikolwiek. Łącznie z tym, że ktoś wam powie w końcu, ale jak pan może promować swoje rozwiązanie, jak pan chodzi w brudnych butach? Albo dlaczego pan o tym mówi, a widzę, że pan robi co innego, nie? No to jest super w ogóle. No naprawdę w pewnym momencie, jak obejrzycie taki fokus na to, żeby dać sobie, tam Grzegorz wcześniej o to pytał, nie? Tak sekwencyjnie. Jestem teraz w 100% zaangażowany w projekt X i ja mam za zadanie i za cel, żeby każdego dnia pół godziny czy godzinę poświęcić na projekt X. Ale ja tym projektem żyję, ja opowiadam o nim tramwaju, opowiadam koledze i do znudzenia przy kręglach czy piwie, cokolwiek, tak? Ale to wam będzie, samo mówienie o tym myślenie będzie wam otwierać, tak kategorycznie mówię, przepraszam, ale chodzi o to, że tak w moim przypadku zadziałało, będzie wam otwierać zupełnie nowe pokłady myślenia i sposoby dochodzenia do realizacji swojego celu, bo się będą wam uruchamiać jakieś inne scenariusze w głowach, to jest super, nie? To gorąco polecam. Ostatnio Mirkowi Burnejce powiedziałem, że on jeszcze nie wie, ale będzie używał mój produkt. No właśnie.
To jak nie mam pytań, to ja ci zadam pytanie w takim razie. Jak, bo my ostatnio zaczęliśmy dosyć mocno budować content marketing. Mamy eksperta branżowego, ubezpieczeniowego, który po prostu pisze bardzo dobre artykuły i raz w tygodniu mamy artykuł. Na tygodnie mamy mailing, to taki dobry, mięsisty. Dzisiaj dostaliśmy nawet, 3 takie mailingi poszły. Dzisiaj dostaliśmy nawet od klienta odpowiedź, że nie dość, że świetne materiały, to jeszcze podpowiedzieliśmy mu to i po 2-kroć dzięki i tak dalej. Także widać, że to idzie w dobrą stronę. I jak jest twoje podejście do content marketingu? Jak konwertować ten ruch z ludzi, którzy czytają twój content, na klientów. No i ogólnie twoje podejście do contentu.
To jestem zboczony na tym punkcie i nie będę obiektywny, bo jestem marketerem, ja uwielbiam. Ja uważam, że content is king, nie? Tak jak mówią w Stanach. I to się nic w tej materii nie zmieniło. 5 lat temu tak było, 10 lat temu też tak było, tylko nikt o tym jeszcze tak otwarcie nie mówił. Więc wszystko to, co najlepsze możecie zrobić wokół swojego produktu w tym obszarze promocji, marketingu, dotyczy contentu, który jest z tym związany. Budowanie świadomości, promowaniu pewnej idei, pokazywania swojej idei fix, tak? Czyli dlaczego ja to robię? Dlaczego my jako founderzy tych naszych projektów uważamy, że to ma sens? Jakie zachowania za tym stoją? Więc to jest super. W ogóle tym, o tym, co powiedziałeś teraz, Bogusz, to jest znowuż do ciebie impuls, żebyś to wykorzystał. Powinieneś tego klienta, ja bym tak zrobił, poprosić o to, żeby dokładnie to samo powiedział, ale już teraz oficjalnie. Czyli powinieneś użyć jego wypowiedzi jako referencję do tego, żeby ją przemycić na stronie internetowej, włożyć w kolejny newsletter, po prostu dać ludziom dowód na to, że to, co robisz, ma sens, tak?
I ja to zrobiłem. Od razu zrobiłem screena, wrzuciłem na fanpage i 3 osoby kolejne się zapisały na nasz mailing, tak?
Rewelacja.
To tutaj masz linka, nie? I tam 2 czy 3 osoby, bo to jest już nasz klient, jego logo jest na naszej stronie, jako nasz klient, nie wiem, czy referencję nam dawał, ale poprosimy go o referencję, testimonial.
To jest rewelacja. To właśnie to świetnie, że tak zrobiłeś i to jest jakby taki wzorowy przykład tego, że jeżeli ktoś coś o tobie mówi i jeszcze to są pozytywne opinie, to natychmiast je należy wykorzystywać. Autentki, słuchajcie, przez 4 lata, jak tak działamy na rynku, tak efektywnie 2,5 roku komercjalizujemy, czyli sprzedajemy za pieniądze, nie użyło ani jednej reklamy. Raz tylko Newsweek namówił, kurczę, to były jakieś tam nasze środki, które wydaliśmy chyba z 1500 zł, zapłaciliśmy za taką reklamę w wydaniu prasowym, papierowym naszej usługi, tam był jakiś świąteczny numer specjalny, podwójny i tak dalej. Nie przyniósł żadnego rezultatu, nie? Natomiast przez ten cały okres nie wydaliśmy żadnych pieniędzy na taką reklamę tradycyjną. Postawiliśmy na kontent, czyli ja wolę za te pieniądze zatrudnić współpracownika, który będzie właśnie tworzył ten kontent, będzie budował kategorie, będzie opisywał studia przypadku. Na stronie Autenti jedną z najbardziej poczytnych sekcji jest sekcja blog i tam nie ma żadnej ściemy, to są nasze use cases, nasze historie przypadków z klientami, one są o wiele bardziej poczytne i są prawdziwe, bo są konkretnymi referencjami w sprawach, nie? I teraz jak ja jadę do kolejnego partnera, dzisiaj byłem w 2 firmach ubezpieczeniowych, no to wiadomo, co ja tam robię. Ja tam pokazuję tego pierwszego, który już jest naszym klientem, który zrobił z nami projekt i który jest w dodatku zadowolony. Ale teraz zadowolony to jeszcze nic. On jak jest zadowolony, to musi o tym powiedzieć. On musi dać zgodę na wykorzystanie logo. Każda moja umowa kontraktowa, sprzedażowa ma tego typu zapisy, czyli że my możemy wykorzystywać swoje logotypy i ten klient zezwala na wykorzystanie ich właśnie do celów marketingowych. Każda taka referencja dobrze by było, żeby szła z ust konkretnej persony, bo to jest jeszcze bardziej taki spersonalizowany przekaz, taki zhumanizowany przekaz jest 2 razy bardziej mocniejszy, 2 razy bardziej dosadny. Ten klient może w końcu wyjść za jakiś czas ze mną na scenę konferencji, bo na przykład wyobraźcie sobie, że Autenti, mimo tego, że jest ciągle młody na rynku, to organizuje swoją konferencję. Raz do roku gromadzi na wybranej przestrzeni 150 freaków, menadżerów biznesu, sympatyków nowych technologii, w ogóle więc stworzyliśmy swój event. Teraz pójdziemy krok dalej, nie mówcie tego jeszcze nikomu, ale będziemy przyznawać swoje nagrody w ogóle. Czyli w ogóle sami żeśmy, wracając do tego współpracownika, lepiej jest niż, nie wiem, 5000 zł wydać to na content managera, który każdego dnia znajduje powody, by o tobie mówić, by szerować, by publikować, tworzyć treści wokół, tworzyć tutoriale, wideoprzewodniki, niż te pieniądze wydawać w reklamę. No poza oczywiście dedykowanymi kampaniami, które gdzieś tam z punktu widzenia przeglądarek, Facebooków i tak dalej działają, tak? Sprawdzamy je, sprawdzamy CTR-y, wiemy jak działają, tam są jakieś nasze grupy docelowe, trzeba się z nimi liczyć oczywiście. Natomiast w kontekście budowania pozycji na rynku, świadomości wykorzystania naszej usługi czy produktu, to taki content marketing jest, zawsze się obroni, słuchajcie, I gorąco polecam i naprawdę w każdym naszym przypadku, czy wcześniej pracowałem w korporacjach, czy teraz robię swoje rzeczy, to się sprawdza, nie? Pytania są, widzę właśnie na czacie.
Czy mógłbym ja się jeszcze wtrącić?
Pewno, Patryk, oczywiście.
To nie tyle mam pytanie, co mówisz, żeby opowiadać o swoim projekcie, czy pomyślę, żeby słuchać feedbacku. W ogóle jak mnie słychać?
Bardzo dobrze.
No to w porządku. Tak w skrócie opowiem, bo na samym początku jakby naszej przygody z Boguszem rozpatrywałem 2 aplikacje dla kancelarii radcowskich oraz dla klubów sportowych. Na live z Lechem Kaniukiem, Lech mi tam zalecił, żebym z pewnych względów odrzucił te sportowe klimaty i jakby skupił się na radcach prawnych, ale przespałem się z tym z 2 dni, coś mnie tknęło, że może faktycznie nie kluby sportowe, natomiast taką miałem pierwszą myśl, żeby MVP sobie stworzyć aplikację, która usprawni rozliczanie składek członkowskich w szkółkach piłkarskich, ponieważ to jest dużo dzieci, przelewy przychodzą i żeby ktoś na przykład taką miałem wizję, nie musiał na konta z banku sobie za każdym razem otwierać, żeby sobie tam pobrał CSV plik, do systemu go wgrał, żeby sobie tam na przykład to na zasadzie numerów kont albo nazwisk zmatchować. No to już jakby kwestie techniczne są drugorzędne. Zrobiłem taką reklamę na Facebooku w sumie za 100 zł, bo chciałem w ogóle landing page'a postawiłem szybko, chciałem zwalidować temat, a nigdy też reklam na Facebooku nie robiłem, to jakaś tam dodatkowa lekcja dla mnie. No i do mojej reklamy pojawił się jeden komentarz, ja tam odpowiedziałem temu panu, który tam powiedzmy jakikolwiek interakcje wszedł. Umówiliśmy się na kola, godzinę ponad na telefonie spędziliśmy. Opowiedział mi bardzo szczegółowo, jak działa szkółka, z jakiego oni systemu korzystają, jakie są problemy. Natomiast też wyraził tam, że w tej chwili, jak są szkółki piłkarskie, to oni się certyfikują w PZPN-ie, więc wszystko to, co mogliby mieć w systemie do prowadzenia szkółki, muszą też w systemie PZPN-u wprowadzać. Napisałem do PZPN-u maila, czy jest w ogóle, wystawiają API, czy można się zintegrować, ale chyba nie dostanę odpowiedzi tam od nich, natomiast on na koniec...
Pojedź tam, po prostu jak masz możliwość, to wbij tam po prostu przez drzwi, znajdź właściwego człowieka od IT i zadaj mu to samo pytanie na żywo, nie? Bo to wiadomo, to może być skostniała instytucja, jeśli chodzi o tego typu...
No rozwiązań. Tak, ale generalnie. I na koniec rozmowy powiedział, że być może warto by było pomyśleć nie o szkółkach piłkarskich, ale o innych klubach sportowych, bo one często są stowarzyszeniami, na przykład lekkoatletyka w różnych formach, a później doszedł do tego, że on w swoim życiu miał 8 stowarzyszeń i zawsze miał ten sam problem, żeby rozliczać składki i w ogóle zarządzać tymi ludźmi. W tej chwili prowadzi 2 stowarzyszenia i korzysta z arkusza na Google'ach chyba, do tego jeszcze sobie jakiegoś ma Excela, czyli korzysta z 3 różnych rozwiązań i żeby złożyć to jedno. I to jest dla mnie ciekawy pomysł, żeby jakby... Też myślę, żeby jakąś reklamę na Facebooku puścić na szybko, natomiast umówiłem się z tym człowiekiem, żeby mogę się do niego odzywać, jak będę miał pytania. I wewnętrznie czuję, że takim korem w tej chwili mi się wydaje ciekawym aplikacji by było generalnie ułatwianie czy automatyzacja rozliczeń wszelkich. Czyli jeśli ktoś obsługuje cyklicznie na przykład daną grupę klientów, no to żeby mógł sobie czy na podstawie pliku CSV zgrać, bądź w tej chwili jest ta dyrektywa PSD2, że jak się tam zdobędzie certyfikat, to jakby można w swojej aplikacji łączyć się bezpośrednio do banku, ale to bym chciał jakiś dalszy krok, by to był rozwoju, tak? No bo to nie jest tak trywialnie, z tego co wiem, uzyskać taki, że tak powiem, certyfikat z KNF-u. No i taką mam wizję i pytanie, czy coś ci się nasuwają, jakieś myśli, odczucia, żeby właśnie aplikację, która na przykład automatyzuje rozliczenia i co ci się rysuje do takiego zagadnienia, tak?
Znaczy bardzo, bardzo mi się idea podoba. Absolutnie bym jej nie zawężał, to znaczy wydaje mi się, że na tym etapie szkoda by było, żebyś się koncentrował na bardzo konkretnym segmencie, bo ja ci mogę podać się 2 kolejne przykłady składek które i wyzwań, które się z tym wiążą. Ja płacę za dziecko jakieś konkretne składki, przelewam na konto naszej klasy, w której moja córka ma normalnie zajęcia w szkole, gdzie rodzice z tych składek potem dokonują jakieś inwestycji, czy organizują letnie szkoły i tym podobne, więc ja to robię w ogóle. Na pewno mój skarbnik w tej klasie przy tam 30 dzieciakach ma konkretne wyzwania. Z przyjemnością ta osoba skorzystałaby z tego typu rozwiązania. To jest jeden przykład. Drugi to gram w lidze takiej, bo już mieliśmy zagrać w tenisie stołowym, czyli od czasu do czasu spotykam różnych kolegów, koleżanki, z którymi odbijamy, bierzemy udział w turniejach takich organizowanych wewnętrznie i też trzeba zasilić je konkretnymi kwotami, żeby zakwalifikować się do kolejnego sezonu i tak dalej, więc do tego różne osiedlowe sprawy, historie administracyjne, więc rynek masz bardzo szeroki. To, czego najbardziej dotykasz, to właśnie problemu i potrzeby tego księgowania, zaspokojenia tej wiedzy związanej z koniecznością odnotowania, że wpłynęła dana płatność. I jak będziesz miał dograny ten model biznesowy i jakbyś taki, czy w oparciu o Canvasa, czy jakieś inne rozwiązanie, ten koncept cały, to oczywiście trzeba będzie się skoncentrować na konkretnych grupach celu i tak idąc za radą tego twojego rozmówcy od czegoś zacząć, ale wtedy kampanię możesz za te 100 zł czy 200 skierować do konkretnych grup docelowych albo porozmawiać jeszcze lepiej z pośrednikami, takimi jak PZPN czy inne, które te organizacje powinny mieć konkretne korzyści związane z promowaniem rozwiązania, które będzie znowuż potrzebne grupom interesów, które gromadzą. Nie? W ogóle te partnerstwa to jest u nas ciągle na rynku SaaS-owym najmniej doceniany aspekt, czyli ja mogę szukać każdego klubu z osobna, ale ja powinienem zrobić wszystko, żeby PZPN przekonać, żeby to PZPN chciał przy kolejnym newsletterze i tak dalej wspomnieć o mnie i wskazać taką możliwość. I nawet niech to będzie jeden czy dwa kluby, które się na to zdecydują, ale będziesz sobie to wszystko mierzył i sprawdzał siłę wrażenia tego komunikatu, który za pomocą różnych kanałów dociera do odbiorców. Nie idź na tym etapie, absolutnie nie myśl, w mojej ocenie, jeśli pracujesz nad koncepcją wąskimi grupami, znaczy powiedz, że jest, pomyśl o tym, że jest jakiś rynek, zapytaj o to wędkarzy, zapytaj prawników, każdy płaci jakieś składki od czasu do czasu, jest gdzieś stowarzyszony, te w ogóle lista stowarzyszeń w Polsce podejrzewam, że jest cholernie długa, nie?
To tak, są twoi patrzyłem, potem ze 170 tysięcy jest zarejestrowanych w ogóle samych stowarzyszeń.
Trzymaj mnie, no to zobacz, to już jest dla ciebie w ogóle, jak już masz taki rynek, to już jest pierwsza dobra wiadomość. Dwa, jeśli sprawdzisz, czy coś jest w ogóle na rynku dostępnego i się okaże,
zrobiłem szybki przegląd, ale to są na świeżo informacje, dosłownie wczoraj rozmawiałem z tym gościem, więc to jakby to jest na świeżo.
No ale to wiesz, sam możesz użyć do tego Google'a i zacząć sprawdzać, czy w ogóle ktoś oferuje jakieś takie, wiesz, użyć odpowiednich słów kluczowych i poszukać, czy ktoś takie narzędzia w ogóle oferuje. No w każdym razie idea jest fajna, mi się bardzo podoba, jest mocno stargetowana na konkretne potrzeby, więc ma swój rynek. I to jest być może niszowy rynek, ale co innego ci powiedzą goście, którzy mają z tym żyją i mają te wyzwania i szczególnie mają dużą liczbę członków, więc to jest naprawdę, zajmuje dużo czasu, żeby wejść, sprawdzić, pobrać nawet CSV-kę. Ty mówisz o rzeczach, które ty wiesz, ale jakbym powiedział mojemu skarbnikowi, że może z systemu bankowego pobrać CSV-kę, to nawet nie wiem, czy by była w stanie odszyfrować ta pani skrót CSV, tak? Więc to w ogóle jest jeszcze głębszy temat. Idea jest fajna i mnie się bardzo podoba i kibicuję, bo w mojej ocenie dobrze było, żeby się skoncentrował na tym, jak ją zaspokoić, a potem znalazł sobie rynek, zaczynając znowuż od, właśnie bo nie skończyłem myśli, tego popróbkuj, tak? Pójść kampanię nastawioną na stowarzyszenia z jakimś fokusem na tych, którzy łowią, na tych, którzy grają w karty, na tych, którzy wyjeżdżają na wycieczki i tak dalej. I będziesz widział, gdzie, bo się może okazać, że rybacy to w ogóle nie, ale nauczyciele i rady rodziców to w szkołach to już w ogóle tak, bo bardzo chętnie, bo każda klasa ma skarbnika i każdy rodzic płaci coś za dziecko. A już nie mówiąc o prywatnych szkołach, gdzie te tam różne środki są przelewane co miesiąc w ogóle, więc sama duża instytucja może być chętna. No i ci pośrednicy, tak? Czyli gdzie mam spotkać wszystkie stowarzyszenia rybackie po prostu w Polsce, nie? Pod jakimś szyldem. Gdzie mam spotkać te to może powinienem porozmawiać z Ministerstwem Oświaty, albo może, kurczę, zobaczę Librus, to taki elektroniczny dziennik dla nauczycieli i dla rodziców i dla dzieciaków, i tam jest mnóstwo rodziców, to może tam powinienem reklamę wykupić na Librusie, która spowoduje, że co najmniej rodzice dzieci moich uczniów zobaczą, przeczytają wiadomość, że teraz składki mogą być, wiesz, no super, super, super wątek. Za mało wiem, więc nie chcę się tutaj podniecać i powiedzieć, że jest skazany na sukces, ale na pewno jest fajna potrzeba, którą można zaspokoić.
Znaczy, wiesz, ja pytam dlatego, bo to w tej chwili mi na świeżo po prostu z tego weekendu i na ten tydzień mi to przyszło, nie? Dlatego też
tak jest, jak ludzie są sfokusowani na czymś, to się nagle okazuje, że właśnie pod prysznicem, w kolejce do żabki i tak dalej przychodzą ci najlepsze pomysły, kiedy twój umysł, twoja podświadomość pracuje nad ideą, więc to szapoba.
Super, to dzięki wielkie.
Dziękuję. Chciałem tylko odpowiedzieć jeszcze, jeśli mogę, bo to już takie pytanie mam na Bogusz na czacie, czyli jak promowałem blog na początku. Oczywiście SEO to podstawa, musi być dobrze ten blog pozycjonowany, wyszukiwany. hasztagi, różne historie, które za tym stoją. My korzystamy z WordPressa, więc no, to też jest już jakoś tam wpisane w to narzędzie. Natomiast no, to są naprawdę takie proste metody, od stopki w mailu, od wiadomości typu, większość moich sprzedażowych maili, które piszę do partnerów, to zazwyczaj zamykam jakimś takim krótkim zdaniem, a tu jeszcze pani Kasiu proszę przeczytać, bo w tym tygodniu popełniliśmy taki nie inny wpis, on dotyczy podpisu kwalifikowanego, albo na przykład chmury cyfrowej, albo rozporządzenia eIDAS i tak dalej, nie? I to jest, jak ty to robisz i robią to twoi koledzy, twoi współpracownicy, partnerzy w biznesie, to się nagle okazuje, że zaczynacie siać, nie? I ten blog za chwilę, jak użyjesz to na konferencji, jak porozmawiasz o tym z kolegami, że w ogóle social media są fajne, a jeszcze a propos social mediów, one zawsze powinny w mojej ocenie linkować do twojego bloga, nie? I odwrotnie. W sensie buduj zawsze content swój, autorski, własny i stawiaj go na własnym inwentory, a wykorzystuj wszelkie inne media i kanały, żeby te wiadomości tam przekierowywały na twój sajt, na twoje miejsce, bo przy okazji ktoś przyjdzie przeczytać bloga, a przy okazji może się dowiedzieć więcej o twojej usłudze czy biznesie, więc stwórzcie ze swoich sajtów, to ciągle nikt nic lepszego nie wymyślił, po prostu centrum takie zarządzania produktem, usługą, centrum kontentu, po prostu tam powinno być, tam powinny być, absolutnie nie zgadzam się z tymi, którzy mówią, że będą teraz uprawiać, wiecie, promocje na Facebooku, czy otworzą kanał na Instagramie, czy na TikToku. Tutaj wcześniej ktoś pytał o tego TikToka czy Instagrama. No tak, po prostu musimy być wszędzie tam, gdzie mogą być potencjalni nasi klienci. Jeśli wychodzi wam z doświadczeń, że ktoś chciałby do was zaglądać przez Instagrama, why not, nie? W TikToka to nie wierzę, ale Instagram, no nie ma nas tam jako autentii, bo wiecie, taka jest teraz wiralowa kampania, że pokazuje biznes z perspektywy czterech serwisów, nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć, czyli jak wygląda mój biznes na LinkedInie i tak dalej. No to jest trochę zakłamane. Instagram w mojej ocenie jest też takim miejscem, w którym powinniśmy pokazywać dużo materiałów za kulis, czyli rzeczywiście takich od środka organizacji, a niestety Instagram w mojej ocenie, tak jak śledzę ten serwis, także z perspektywy mojej córki 13-letniej, to nie jest, to jest miejsce blichtru, blachsku, tam się mało robi biznesu, tam się promują pewne postawy i zachowania, które niekoniecznie są w porządku, więc nie wiem, czy ja chciałbym, żeby mój biznes był kojarzony z tym, co się dzieje na Instagramie, już na pewno nie na TikToku.
To wiesz, to ludzie robią disrupt tam, po prostu tego nie rozumiem.
No tak, dokładnie, może być tak, że ja nie rozumiem, ale wtedy mówię sobie, okej, to ja nie jestem grupą celu i to niech ci, którzy rozumieją, to niech tam będą, ale mnie tam nie ma, no i trudno.
Ja wczoraj założyłem konto na TikToku, będę robił eksperymenty pewne. Zobaczymy, bo wiesz, w perspektywie 10 lat ci ludzie, którzy tam są, 10 lat mogą być moim klientem. Oczywiście nie w kontekście biznesów ubezpieczeniowych, tych poważnych, bo tutaj to w ogóle jest inny problem, nie? Bo byłem jakiś czas temu u gościa po prostu tak na miejscu sobie wszedłem do takiej agencji. On nie ma Facebooka, on nie lubi Facebooka. On nie używa w ogóle social mediów. Ma jakoś arkusz z klientami i tyle. I sobie to działa.
No i wtedy. I wtedy ty mu mówisz, a w ogóle mam stronę internetową i wszystko, co ważne, proszę pana, jest na mojej stronie internetowej, tak? Nie musi pan odwiedzać Facebooka, jak pan lubi LinkedIna, to może przez LinkedIna, ale zawsze pan dojdzie do tego, co jest sednem, a sednem jest moje inwentory własne, czyli mój sajt, nie? Ja go tam rozprowadzam, obojętnie, czy robię aplikację, czy robię usługę, czy sprzedaję produkt, zawsze strona internetowa, na tą chwilę przynajmniej, będzie i powinna być takim korowym miejscem, w którym spotykają się treści nasze, w którym marketujemy, pozycjonujemy, komercjalizujemy nasze rozwiązania, nie? W którym opowiadamy też historię. To jest fajne, że taki ten storytelling też w kontekście marketingu, to bardzo wam polecam i zachęcam do tego, żebyście śledzili też jakieś materiały, publikacje z tym związane, to znaczy no faktycznie mamy taki, słuchajcie, buzz, mamy taką ilość różnego komunikatu, który atakuje nas zewsząd, że jesteśmy coraz bardziej uczuleni na to, co jest faktycznie reklamą, czy nie. odwiedzamy serwisy internetowe, no mnóstwo, od portali przez jakieś mniejsze tam. Cały czas spotykamy komercyjny content. Jeszcze się wkurzamy, bo często ten content, mimo tego, że jest reklamą, to jest po prostu tak nam podawany, jak te sławetne parówki, kto jeszcze pamięta w serwisie Na Temat. Zresztą w ogóle historia Tomasza Machały i tego, co WP ostatnio robiła w tym względzie, no jest bardzo pouczająca. No i trochę sobie myślimy, cholera, no to gdzie tu jakieś w ogóle newsy, gdzie tutaj są wiarygodne informacje, skoro tu jest wszystko sprzedawane i ja to mówię, który 20 ponad lat spędził w mediach, tak? Ja tak mówię, że z częściej, że brzydko mówiąc, że te media się prostytuują, po prostu one sprzedają treści takie, jakie ktoś przychodzi kupować, nie? No ale trudno, tak jest, więc tym bardziej ten autorski, taki lokalny, naturalny content, który idzie od nas, z naszego serducha, z naszej idei fix, z naszego pomysłu, będzie wartościowy dla czytelnika. Więc lepiej go zabrać w jakąś podróż, zainspirować, opowiedzieć mu jakąś historię, opowiedzieć mu o jakimś swoim doświadczeniu, zapytać go o coś i trochę go wciągnąć w tą taką konwersację. To największym wyróżnieniem dla Autenti było, słuchajcie, to, że któregoś popołudnia siedzę na spotkaniu z klientem i ktoś wysyła do mnie screen ekranu prezentacji z jakiejś konferencji, gdzie prowadzący dany wykład używa przykładu Autenti, który dobrze robi storytelling. Bo on tam gdzieś tam szukał, sprawdzał i zobaczył, i Autenti to świetnie robi. I mój taki dalszy kolega siedzący jako publiczność na sali robi zdjęcie i mówi, zobacz, Tomek, piszą o was, czy tam mówią o was, nie? A ja o tym nawet nie wiedziałem, ale to jest najlepsza referencja i rekomendacja tego, że robota jest dobrze robiona. Nie?
Mega. Ja się mogę jeszcze takim szybkim growth hackiem podzielić. Jeszcze nie jest przetestowany, dopiero wymyślony i częściowo wdrożony, bo my mamy taką grupę agentów bezpieczeniowych, ich tam jest 15 tysięcy potencjalnych naszych klientów, część to są nasi klienci, no i różne działania tam, no oczywiście na tej grupie się nie można reklamować i tak dalej, ale te działania podejmujemy, więc zauważyliśmy jakiś czas temu, że ciągle ci agenci się pytają, co, przynajmniej tak, nie wiem, raz dziennie albo raz na dwa dni, gdzie wysłać, na jaki adres e-mail wysłać wypowiedzenie do takiego towarzystwa. Bo nie wiem, czy te towarzystwa zmieniają to, czy to jest jakieś aktualizowane, ukrywane, czy co, ale ciągle się ktoś pyta o to. Więc zarejestrowaliśmy sobie domenę gdziewypowiedzenie.pl, otrzymywać taką listę i pod każdym tym pytaniem linkować. Oczywiście tam będzie powered by Polisa w chmurze. I teraz nawet zobaczyliśmy, że jak się pisze gdzie wypowiedzenie w Google, to od razu podpowiada ileś tam OC, nie wiem, AXA, tutaj, Allianz i tak dalej, i tak dalej. Więc możesz to dobrze pozycjonować. Zobaczymy, jak to zadziała. Na razie to zrobimy i no, ale to będzie kierowało.
No, to jest super w ogóle. No, to jest coś cię zainspirowało. Nie przeszedłeś obok, tylko po prostu znalazłeś od razu rozwiązanie, nie? Jeśli każdego dnia w kontekście swojego życia zawodowego, osobistego też i tak dalej, będziemy rozwiązywać jeden malutki problemik, no to się może okazać, że któreś z tych rozwiązań za chwilę przyniesie nam kokosy. Glorię i chwałę, mnóstwo pieniędzy i same sukcesy. Ja ostatnio potrzebowałem w aptece kupić lek, no i podjeżdżam już do drugiej i ktoś mi mówi, nie ma tego leku w aptece, nie? No jak to możliwe, że w dzisiejszych czasach nie ma leku w aptekach? I w końcu miła pani mówi mi tam pracująca, że jest taka strona jak ktomalek.pl.
Gdzie ma lek?
Zajrzeć i kto ma lek? Czyli, gdzie, no, może jedno i drugie, tak? Bo to zależy od tego, jak to, kto do tego potrzeb. Tam pan wpisuje nazwę leku i to fajnie pokazuje panu, bo od razu się pojawia na mapce zasięg w promieniu tego miejsca, gdzie pan jest, gdzie pan najłatwiej w aptece to znajdzie, nie? No ktoś po prostu wykorzystał okazję, zrobił z tego biznes. To jest w ogóle nie do pomyślenia, że w dzisiejszych czasach masz hajs, jesteś generalnie chory, chcesz coś kupić i ktoś cię prowadzi do strony internetowej, która dopiero cię rozprowadzi, żebyś przypadkiem nie jechał na darmo, nie? Bo nie ma nic gorszego, jak biegasz po aptekach i szukasz i się denerwujesz, że nie ma, no. Ktoś po prostu znalazł fajną okazję i to jest taki z życia wzięty przykład, a takich pewno mamy masę, nie? Czy jak się nauczymy je znajdywać, to będzie masa rozwiązań.
Tak, tak. No na przykład taki znany lekarz. Po prostu strona, gdzie są opinie o lekarzach. Teraz też tam jeszcze jakieś inne feature'y są, no ale to jest multimedialny biznes.
i poszli pod prąd, prawda? No bo o lekarzach się wtedy źle w ogóle nie mówiło, jeśli już to się mówiło gdzieś tam za kulisami, więc tak naprawdę zmienili cały model, nie? Z przyzwyczajenia też Polaków, bo zaczynając od Polaków. Natomiast to właśnie z tego się biorą fajne pomysły. Nie musimy od razu trafić na żyłę złota, natomiast na pewno się wiele na takich przykładach nauczymy, nie? Ja uważam, że to będzie całkiem naturalne, jeśli trzeci, czwarty nasz pomysł dopiero zaklika właściwie i spotka się z uznaniem, bo po prostu po drodze się musimy wielu rzeczy nauczyć, obojętnie czy jesteśmy młodsi, czy starsi, to po prostu przeżyć to, nie? Takim własnym doświadczeniem.
No dobra, ostatnie pytanie i kończymy. Wszyscy już zmęczeni pewnie. Ktoś ma jeszcze pytanie głosowo wizyjne. Jeszcze mamy jakieś tutaj pytanie z czata. Jak wchodzić na rynki zagraniczne? To czy Patryk wcześniej pytał. Czy wy macie już jakiś model wypracowany?
Nie, ja nie wiem tego. Znaczy przygotowujemy się do tego solidnie, ale powiem wam zupełnie szczerze, że jakby mamy pewne koncepcje, ale znowuż chcemy je zwalidować, ponieważ z Authentii można korzystać w dwóch modelach. Pierwszy to jest ten taki self-serwisowy, SaaS-owy, więc tutaj będzie sprawa prosta, bo to, co się nauczyliśmy też w relacjach z Googlersami w ogóle, to, żeby zrobić research rynku, sprawdzić, jakie są rozwiązania, jak dane rynki reagują na konkretne słowa kluczowe, co tam wypluwają w kontekście lokalnych rozwiązań. I jeśli dany rynek będzie rzeczywiście potencjałowy, to zacząć emitować kampanie testowe, próbne, na małą skalę, patrzeć, jaki jest response, patrzeć, jakie są CTR-y i dopiero wtedy zwiększać siłę rażenia. I jeśli ten rynek będzie mniej udany albo mniej podniecający, to przechodzić na kolejne. Nie? Iść za jakimś kluczem, oczywiście za pewną wiedzą, doświadczeniem, ale nie puszczać, nie koncentrować się, że to będzie Francja i tylko Francja, tylko robić to naprawdę etapami i nie bać się potencjalnie porażek, które gdzieś tam po drodze na mniejszych budżetach mogą się wydarzać. To po pierwsze. A po drugie, no my mamy wielu już partnerów, firmy, które działają na rynku w Polsce, ale mają swoje centrale, jak BNP Paribas, czy Siemens Finance niemiecki, czy EY amerykański, które mają swoje oddziały w Polsce. One dzisiaj korzystają z Authentii, więc będziemy chcieli znowuż partnerów naszych i te dobre relacje i prawie w niektórych przypadkach przyjaźnie, bo tak, z klientem się można zaprzyjaźnić, po prostu wykorzystywać do tego, żeby z ich pomocą trafiać do konkretnych oddziałów już większych organizacji za granicą, ale to z czasem. Najpierw puścimy SaaS-a za granicę, a jeśli się okaże, że tam jest rynek chłonny, więcej jest klientów, to będziemy myśleć o tym, jak budować taki przyczółek enterprise'owy. Natomiast mam pewne podejrzenia, które to będą rynki, bo interesuje nas Skandynawia, Europa Południowa, Wyspy Brytyjskie, ale to jak się spotkamy za rok, to wam opowiem, jak to zadziałało, bo w 2020 właśnie mamy taką ambicję i plan zrobić tą sprzedaż za granicę.
No, jakbyś miał ochotę, zawsze możesz się podzielić na naszej grupie case study. Jakimś zawsze chętnie przyjmiem. Okej. Okay. Chyba cię przycięło. Jesteś tam jeszcze? O, jestem.
Tak, jestem. Przepraszam, ale nie słyszałem tego, co mówiłeś.
Mówię, że jakby co, to... Czekaj, coś ci przycina chyba. To znaczy, że czas kończyć.
Tak, dokładnie tak.
Mówiłem, że jak będziesz miał jakieś case study z waszych działań, to podziel się gdzieś tam na grupie. Zawsze bardzo chętnie będziemy śledzić, obserwować.
Z przyjemnością, bo dziękuję za to zaproszenie, dziękuję za tą waszą obecność. Kibicuję wszystkim pomysłom, niektóre poznałem, więc trzymajcie się mocno swoich celów, realizujcie je czasem pod prąd, ale warto. Fajnie, że macie taką społeczność, na pewno będę blisko tutaj, bo zapałem sympatią do tego, co robi Bogusz, więc mam nadzieję, że będziemy mieć okazję się jeszcze w innych okolicznościach spotykać.
Super. No i mam nadzieję, że dołączysz do kolejnej edycji, do czwartej edycji, czyli pewnie gdzieś marzec, kwiecień. coś będziemy znowu działać z kolejnymi grupami.
Z radością.
No, trzymajcie się, do usłyszenia. Nagranie oczywiście będzie całe na platformie z opisami, gdzie w której minucie mniej więcej, jak nie zadane, było łatwo do tego dotrzeć. Dzięki i cześć.
Dobranoc.